Audycja dla małżonków i rodziców.
W audycji dla małżonków i rodziców wita Państwa gorąco i serdecznie ojciec Wacław i z tego miejsca serdecznie pozdrawiam pana Lecha Polakiewicza i dalej życzę dużo zdrowia i szybkiego powrotu do nas. Natomiast przejdźmy do tematu naszej dzisiejszej audycji. Biblia, instrukcja szczęścia w małżeństwie, część trzecia. To trzecie spotkanie nasze z tym tematem i z naszym gościem, którym jest ksiądz Dominik Chmielewski Salezjanin. Szczęść Boże, księże Dominiku.
Szczęść Boże, witam serdecznie księdza, który prowadzi, ojca Wacława i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Jak zazwyczaj w trakcie rekolekcji?
Jak zazwyczaj w trakcie rekolekcji. Jeszcze niedawno Podhale, Nowy Targ, Zakopane, teraz Wybrzeże, za chwilę Medjugorje, 2 tygodnie właśnie rekolekcji dla małżeństw, 2 turnusy, 100 małżeństw, także po prostu cały czas akcja, akcja, akcja.
Czyli aleluja i do przodu.
No,
dosłownie. Pięknie. Księże Dominiku, oddaję głos, bo myślę, że wielu słuchaczy z niecierpliwością czeka na te słowa.
Tak, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i w tej trzeciej części naszego cyklu rozważań o małżeństwie, o tym, jak Słowo Boże pokazuje nam instrukcję obsługi szczęścia w małżeństwie, chciałbym dzisiaj zatrzymać się w sposób szczególny nad tym najgłębszym wyrazem miłości małżeńskiej, którą jest przyjaźń. Nie mam wątpliwości, że przyjaźń to jest najgłębszy zwornik relacji małżeńskiej, miłości małżeńskiej. Kiedy patrzę na wiele małżeństw, które zaczynają się rozpadać, które przechodzą kryzys w swoim małżeństwie, które już się rozpadły, to zawsze, kiedy rozmawiamy, to widzimy jedną rzecz. Umiera przyjaźń. Albo w ogóle tej przyjaźni nie było. Relacja była zbudowana na powierzchownych uczuciach. Bardzo często jest to coś, co charakteryzuje szczególnie kobiety, które czują miłość do męża, a po pewnym czasie przestają czuć miłość do męża. I mężczyźni, którzy przyjaźnią się, czy zaczynają się przyjaźnić w trakcie małżeństwa z wieloma innymi podmiotami, a nie ze swoją żoną. I od tego zaczyna się powolny, ale systematyczny rozkład miłości małżeńskiej. Brak przyjaźni. Jezus mówi coś niesamowitego. Mówi o tym, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A więc nie ma większej miłości niż oddawanie życia za swojego przyjaciela. W małżeństwie moim największym przyjacielem ma być moja żona, moim największym przyjacielem ma być mój mąż. I to, czy umiemy tworzyć codziennie związek przyjaźni, to będzie świadczyć o mocy, sile i głębokości naszej miłości małżeńskiej. Czasami możemy mieć wrażenie, że ta przyjaźń zaczyna coraz bardziej szwankować. W ogóle czym jest przyjaźń? Przyjaźń to jest życie przyjaźni. Jaźń jest czymś najgłębszym w człowieku, czymś najbardziej osobistym, intymnym, sekretnym. I życie przyjaźni w małżeństwie to życie przy najbardziej intymnym, wewnętrznym świecie żony i męża. To są dwa serca, które przylgnęły do siebie tak bardzo, że tam już nikt i nic między te serca wejść nie może. To jest życie w przyjaźni. Czasami możemy zadawać sobie to pytanie, czy ja żyję w przyjaźni z mężem, czy ja żyję w przyjaźni z żoną, czy jest jakiś test, który może w jakiś sposób pokazać nam, małżonkom, czy my żyjemy w przyjaźni. Test takiej siły zaangażowania w przyjaźń lub stopniowe umieranie przyjaźni, to warto odpowiedzieć sobie na takie kilka pytań. Czy to prawda, czy fałsz, jeśli chodzi o moją relację małżeńską. Na przykład zadajmy sobie pytanie, czy bardziej skupiam się na wadach mojego męża, czy na jego zaletach? Czy bardziej skupiam się na wadach mojej żony, czy na jej zaletach? Bardzo często jest tak, że kiedy zaczynamy coraz bardziej oddalać się od naszego współmałżonka, przestajemy widzieć to, co jest dobre, natomiast zaczynamy wyolbrzymiać to, co jest złe, co jest wadą naszego męża, naszej żony. I to zaczyna czasami urastać do nieprawdopodobnych rozmiarów. To jest to, o czym mówi Pan Jezus. Belki nie widzisz w swoim własnym, belki nie widzisz w swoim własnym oku, a drzazgę chcesz wyjmować z oka swojego brata. I tak czasami jest, że w małżeństwie ja nie widzę belki, która jest w moim oku, a staram się wyjmować drzazgę z oka mojego męża czy z mojej żony, ale ta drzazga, kiedy umiera w jakikolwiek sposób przyjaźń, ona staje się coraz większą belką, dosłownie belką. Natomiast ja swoje wady, które są belką, widzę jako małe drzazgi, nic nieznaczące. Natomiast wady mojego męża, mojej żony stają się dla mnie belką w jego oczach. Czymś, co przesłania już nam każde dobro. Już nie widzimy dobra, nie potrafimy skoncentrować się na tym, co pięknego i dobrego mój mąż czy moja żona na co dzień daje, ale cały czas widzę to, co jest złe. Jeśli na tym będę się koncentrował, prędzej czy później będę myślał o rozwodzie, będę myślał o rozpadzie małżeństwa. Stracę nadzieję na to, że cokolwiek może być dobrego, bo widzę tylko zło. Przestaje widzieć dobro. Takim kolejnym pytaniem na temat siły mojej przyjaźni lub tego, czy w ogóle jest ta przyjaźń jeszcze w moim małżeństwie, to czy mam w zwyczaju robić rzeczy, które bardzo martwią na przykład mojego męża czy moją żonę. Wiem, że to prowadza wielką dysharmonię, niepokój, lęk, strach, awantury, na przykład moje picie, nadmierne wydawanie pieniędzy, pracoholizm, flirtowanie z osobami trzecimi, szczególnie gdzieś tam na jakichś sytuacjach, gdzie jest mąż i żona razem i patrzę, oglądam sytuacje, które bardzo mnie bolą w wykonaniu, tak, mojego męża czy żony. Czasami mam wrażenie, że jest tak, to mnie czasami boli, kiedy oglądam na przykład różnego rodzaju sytuacje małżeńskie. Jesteśmy w różnych momentach razem i na przykład gdzieś w głębi serca dopuściłem do tego, że znudziłem się moim małżeństwem. Rutyna, monotonia, nuda, przewidywalność mojego męża, mojej żony powoduje to, że nie chce mi się być już atrakcyjnym dla mojego męża, mojej żony. To jest w ogóle coś bardzo, bardzo niepokojącego. Bo przecież przyjaźń między innymi budowana jest na tym, że chcę ubogacać swoim wnętrzem, przeżywanym światem, tym wszystkim, co jest we mnie, z moim mężem, z moją żoną, jako moim najlepszym przyjacielem, moją najlepszą przyjaciółką. Chcę dzielić się tym wszystkim, co jest w głębi mojego serca. W momencie, w którym dopuścimy nudę w relacji, umiera przyjaźń. Nuda może pojawiać się wtedy, kiedy przestaje mi się chcieć być atrakcyjnym dla mojego męża, dla mojej żony. Przewidywalnym, schematycznym, nudnym, monotonnym. A nagle, kiedy pojawia się osoba trzecia, nie poznaję mojego męża, mówi żona. Nagle taki kulturalny, grzeczny, szarmancki zaczyna zachowywać się w sposób, który jemu wydaje się bardzo oczywisty na widok kogoś, kto w jakiś sposób jest dla niego atrakcyjny. W tym wypadku oczywiście myślę o kobiecie jakiejś, która na przykład się pojawia i staje się atrakcyjna dla męża, który jest z żoną. A żona obserwuje swojego męża i zaczyna ją to bardzo, bardzo boleć, bo widzi coś, co kiedyś, być może lata temu, było w zachowaniu męża, taki właśnie szarmancki, kulturalny, grzeczny, miły, elokwentny, nagle potrafi pięknie się wysławiać, potrafi być duszą towarzystwa. Kobiety patrzą na niego z podziwem. Imponuje im ten mężczyzna, a żona zadaje sobie pytanie, kiedy on ostatni raz był taki dla mnie? Nie? Kiedy ostatni raz był taki dla mnie? I to jest coś, co bardzo boli. Czasami, kiedy jestem na rekolekcjach z małżeństwami, to bardzo często to widzę, że mąż czy żona dla innej żony czy innego męża na takich rekolekcjach stara się, próbuje się sprzedać tej najlepszej wersji jako niesamowity mąż, niesamowita żona, a obok żona i mąż patrzą i nie dowierzają. Czasami są takie prozaiczne sytuacje. Na przykład mąż, który w ogóle nie angażuje się w sprawy domu, w obowiązki domowe, jest na przykład na jakiejś imprezie, gdzie podoba mu się jakaś żona czy jakaś kobieta, chce jej od razu zaimponować i nie wiem, ona na przykład idzie pozmywać naczynia i on nagle dobiega do niej i mówi, słuchaj, ja pomogę pościągać tutaj ze stołu, pomogę w zmywaniu naczyń. I tak naprawdę gdzieś w sercu jest, chcę zaimponować tej kobiecie, no ale niestety to nie jest moja żona. Ona siedzi przy stole, patrzy i mówi, nie dowierzam. Mówi, mój mąż zmywa naczynia, mój mąż sprząta. Nigdy tego w życiu nie robi w domu. Co się dzieje? No właśnie. Gdzieś straciliśmy to, żeby być atrakcyjnym, żeby być tym, który w sposób szczególny chce okazywać przyjaźń żonie, przyjaźń mężowi, a nie imponować za wszelką cenę osobie trzeciej. A to jest skutkiem tego, że no właśnie, znudziliśmy się w pewien sposób sobą. A jest w nas atrakcyjność, tylko pozwoliliśmy jej umrzeć. Tej przyjaźni, która już czasami może być nieprzyjaźnią, a próbujemy budować przyjaźń z kimś innym. Te rozmowy często, które godzinami potrafimy przegadać różne sprawy sercowe, różne sprawy życia codziennego z osobą trzecią, która nie jest moim mężem, nie? Czy która nie jest moją żoną. To też świadczy o tym, że przyjaźń w moim małżeństwie umiera albo w ogóle jej nie było. Natomiast to nie znaczy, że ja nie jestem zdolny do przyjaźni, bo okazuje się, że godziny spędzone chociażby przez telefon czy w realu z kimś trzecim potrafię rozmawiać, potrafię wylać swoje serce, potrafię opowiadać o wielu rzeczach, które są dla mnie ważne, z którymi chcę się podzielić z drugim człowiekiem, no ale niestety znowu, to nie jest mój mąż, to nie jest moja żona. Czasami zadaję sobie pytanie, czy w pracy mam lepszy nastrój niż w domu. Może być tak, że przecież to dom stanowi centrum mojego życia w miłości i przyjaźni. A ja mogę uciekać do pracy, od domu, od atmosfery domowej, od budowania relacji przyjaźni z moją żoną. I czasami, niestety tak często bywa, że zanim wejdzie mąż, żona do domu, to jeszcze ostatnie minuty wielu być może godzin w ciągu dnia spędzonych na telefonie z osobą trzecią, a wchodzę do domu, zamiast być gotowym na budowanie pięknej teraz relacji miłości, przyjaźni, bliskości z moją żoną czy z moim mężem, mi się już nie chce, bo czas poświęciłem na budowanie przyjaźni z kimś innym. To jest bardzo niebezpieczne. Czasem w domu właśnie ukazuje tą najgorszą stronę samego siebie, z którym trudno budować przyjaźń. Pokazuje wszędzie, w różnych sytuacjach domowych, mojej żonie, mojemu mężowi, że trudno jest ze mną żyć. Wolę gdzieś tam w sercu bardziej ekscytujące przeżycia z kimś innym, ale kto nie jest moim mężem czy moją żoną. Chcę przeżywać moje radości czy moje smutki z kimś innym, a nie z moim mężem czy z moją żoną. Warto sobie zadawać te pytania. Czasami o sile takiej przyjaźni świadczy to, czy ja stawiam swoje potrzeby wyżej nad potrzeby mojego męża, mojej żony. Przyjaźń to nieustanne wsłuchiwanie się w potrzeby mojego męża, mojej żony. To w pewien sposób zapominanie o swoich potrzebach, o swoich pragnieniach, o to, by uszczęśliwić moją żonę czy mojego męża. Chodzi o to, żeby stawiać cały czas potrzeby, oczekiwania, zaspokajanie tych oczekiwań mojego męża czy mojej żony jako ważniejsze od moich własnych. To wymaga właśnie tego życia w przyjaźni, czyli takiego uwrażliwienia na to, żeby odczuwać, co teraz może przeżywać mój mąż, moja żona. W jaki sposób mogę teraz uszczęśliwić mojego męża, moją żonę? W jaki sposób mogę teraz dać jemu, jej to, co teraz uszczęśliwi, go wzruszy, co spowoduje radość w jego sercu, uśmiech. Po prostu szczęście, że jest przyjaciel, jest przyjaciółka, która jest przy mnie, która odgaduje wręcz moje pragnienia, moje oczekiwania. I to jest bardzo piękne. I to powoduje, że jestem szczęśliwy. Ale to wymaga tego uwrażliwienia, tej uważności na mojego współmałżonka. Brak tego uwrażliwienia, co często dzisiaj występujące w małżeństwach, pokazuje właśnie, że ta przyjaźń umiera, że nie ma tej bliskości budowanej każdego dnia. Ja staję się obojętny na to, co dzieje się z sercem mojej żony, sercem mojego męża, z jej potrzebami, oczekiwaniami. Staję się obojętny, ja już tego po prostu nie widzę. Staję się obojętny. Czasami to jest najgorsze, co może być, nienawiść. Nie widzieć, czyli nienawiść pochodzi od słowa nie widzieć drugiego człowieka. Mogę żyć w nienawiści do męża czy żony, czyli nie widzieć męża, jego potrzeb, nie widzieć żony, jej pragnień, jej oczekiwań. Nie widzieć, być obojętnym. Bardzo często takie pytanie, które mogę sobie zadać, tak? Czy chciałbym, aby mój współmałżonek wiedział o wszystkim, co robię? Czy w ogóle chciałbym, żeby on o wszystkim wiedział, gdzie idę, co robię, z kim się spotykam, o czym rozmawiam, co dzisiaj przeżywałem? Czy w ogóle chcę mojego współmałżonka trzymać za rękę przez cały dzień w tych wszystkich sytuacjach, które przeżywam? I to już nie chodzi tylko o fizyczną bliskość, prawda, ale o to, że mam pragnienie w sercu, by dzielić się z moim współmałżonkiem wszystkim. Co dzieje się w ciągu dnia, z kim jeszcze raz, nie wiem, spotykam się, co się działo w pracy, co mnie spotkało, z kim rozmawiałem, o czym byśmy rozmawiali, co było pięknego, fajnego, radosnego, co było smutnego, trudnego. Chcę w sercu dzielić się wszystkim tą jedną, jedyną osobą, która jest moim przyjacielem, jest moją przyjaciółką, czyli jest moim mężem, moją żoną. I to jest szczęście. To jest szczęście, które mam w sercu, że właśnie z tą, a nie inną osobą, z tą jedyną, chcę się dzielić tym wszystkim, co mam w sercu. Chcę się dzielić tym wszystkim, co mam w sercu, z tym jedynym mężczyzną, który jest moim mężem, jednocześnie jest moim najlepszym przyjacielem. Czasami warto sobie zadać takie pytanie, nie? Czy moje fantazje, moje marzenia, moje tęsknoty do przeżywania mojego dnia, tego wszystkiego, co mam w sercu, idą w kierunku osoby trzeciej? Jeśli tak, to jest to niebezpieczne. Jest to niebezpieczne, ponieważ będę szukał czy szukała przyjaźni z kimś innym, kto nie jest moim mężem, kto nie jest moją żoną. To jest bardzo szybka droga do rozwodu. Bardzo szybka. Myślę sobie też o takich kwestiach prozaicznych, jak na przykład zasad tej atrakcyjności w małżeństwie, która jest niesłychanie ważna. Czy ja mam pragnienie, chęć bycia atrakcyjną żoną dla mojego męża, czy dla innego mężczyzny, na przykład z którym spotykam się w pracy, bardzo fajnie mi się z nim rozmawia, jest bardzo sympatycznym, kulturalnym mężczyzną i być może nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, że robię się coraz bardziej wystrojona i atrakcyjna dla tego mężczyzny, ale niestety to nie jest mój mąż. Mój mąż jest w domu i ja mogę w ogóle nie starać się być atrakcyjną w domu dla mojego męża. Nie chce mi się ładnie ubrać, nie chce mi się ładnie umalować, nie chce mi się ładnie pachnieć, nie chcę być atrakcyjną dla mojego męża. Tą atrakcyjność zostawiam dla innego mężczyzny. To samo, jeśli chodzi o mężczyznę, już mówiłem tutaj wcześniej o takich sytuacjach, w których właśnie mężczyzna nagle jest czuły, szarmancki, grzeczny, kulturalny, miły. Tysiące różnych tematów, które się pojawiają do rozmowy. I żona patrzy, no tak, kiedy my ostatni raz kiedy ja ostatni raz widziałam męża tak podekscytowanego w rozmowie ze mną. Kiedy ostatni raz widziałam męża, który był tak szarmancki dla mnie. Męża, który chciał się ze wszystkim podzielić, co właśnie teraz jest dla niego atrakcyjne i chciał o tym wszystkim porozmawiać ze mną. To są właśnie te sytuacje. Oczywiście to też jest kwestia związana z pewną nudą, monotonią, tą rutyną małżeńską, która jest jakby otwartą drogą do tego, że zaczynam coraz bardziej krytykować mojego współmałżonka. Ta krytyka staje się coraz bardziej bezkrytyczna, tak bym powiedział. Krytyka bezkrytyczna, czyli to już nie jest krytyka konstruktywna, ale ja zaczynam wszystko krytykować. Znaczy, ta nuda, to zawiedzenie i rozczarowanie się brakiem przyjaźni w małżeństwie powoduje to, że zaczynam bezkrytycznie wszystko praktycznie krytykować w moim współmałżonku. Natomiast od osobie trzeciej jakbym nosił różowe okulary. Nie widzę nic, co byłoby nie tak, to byłoby jakąś słabą stroną tej osoby trzeciej. Nie widzę jego wad, nie widzę jego słabości, nie widzę jego dziwnych przyzwyczajeń i tak dalej. Nie chcę na to patrzeć. Chcę widzieć tylko dobrą rzecz, tylko dobre strony. I to też może być takim przyczynkiem do tego, że coś jest nie tak z przyjaźnią w moim małżeństwie. Oczywiście z tego bierze się znowu pragnienie spędzania wolnego czasu z kimś innym niż mój mąż czy moja żona. To też warto wziąć sobie pod lupę. Czy mając wolny czas, czy ja chcę spędzać go z moim mężem, czy chcę spędzać ten czas z moją żoną, czy mam w sercu marzenie i tęsknotę z jakimś innym, żeby z kimś innym spędzać wolny czas i dzielić się swoim sercem. Przyjaźń. To cała też sfera związana z uczciwością. Bo przyjaciele nie mają sekretów. Przyjaciele nie mają tajemnic ukrywanych przed sobą. Czy ja na przykład jestem gotowy czy gotowa dzielić się chociażby moją korespondencją z osobami trzecimi, które jest w moim telefonie, z mailami, z różnymi sytuacjami na jakichś portalach społecznościowych. Czy nie mam żadnych sekretów przed moim mężem i moją żoną? Czasami nie jest tak, że mam sekrety, wolę nie mówić o pewnych relacjach, które są w moim życiu, ponieważ na przykład boję się, że mój mąż czy moja żona mogłaby zareagować zbyt irracjonalnie na takie relacje. Ale znowu, przyjaciel to jest ten, kto kocha. Ten, który nie chce ranić. Jeśli ja mam jako mąż jakieś relacje, czy buduję jakieś relacje z osobą trzecią, o których wiem, że mogą, gdyby moja żona się o tym dowiedziała, zranić nasze małżeństwo, to z miłości do mojej żony redukuję tą relację, odcinam tą relację, nie wchodzę dalej w tą relację. Z miłości do żony, z miłości do męża. Pamiętam taką sytuację niedawno, kiedy jadę z jednym mężczyzną i opowiada mi o pewnej sytuacji pomocy swojej byłej dziewczynie, a jest obecnie w małżeństwie, mają kilkoro dzieci. Pomocy swojej byłej dziewczynie, bo ona troszeczkę się pogubiła moralnie i tak dalej, i on jest tym, który teraz spędza z nią czas, żeby jej pomóc. Ale stanęliśmy w prawdzie i mówimy od razu, mówię, słuchaj, przecież to nie chodzi o samą pomoc. Tu chodzi o to, że gdzieś w głębi serca jest jeszcze coś głębokiego, coś, co powoduje, że chcesz być przy tej kobiecie. Przecież możesz śmiało odesłać ją do innego księdza, do innego mężczyzny, do jakiegoś terapeuty, który jej pomoże, chrześcijańskiego. Nie musisz być ty kapłanem, terapeutą, przyjacielem swojej byłej dziewczyny, wiedząc o tym, że jesteś w małżeństwie i to może bardzo źle wpłynąć na twoją żonę. Pytam, czy twoja żona wie o tej relacji? On mówi, nie wie. Nie wie, że pomagasz swojej byłej dziewczynie? On mówi, nie. Nie wie o tym. Ja mówię, proszę cię, zrób to teraz. Po prostu przekaż tą dziewczynę komuś innemu. Jest tylu wspaniałych księży, jest tylu wspaniałych terapeutów, jest tylu wspaniałych innych ludzi, którzy mogą jej pomóc w sprawach religijnych, w przygotowaniu się do spowiedzi świętej generalnej, uporządkowaniu relacji z Panem Bogiem, uporządkowaniu relacji z jakimś tam związku, w którym ona żyła. Nie musisz być ty wszystkim dla niej. I on rzeczywiście, no, wspaniały mężczyzna, bo bardzo mi zaimponował. Praktycznie w trakcie naszej rozmowy wyjął telefon i napisał SMS-a, że zrywa tą relację, że odsyła ją do kapłana, podał adres, telefon do terapeuty, którego zaproponowałem, adres i telefon, żeby ona rzeczywiście, jak chce sobie pomóc, to stwarza jej możliwości takiej pomocy. I mówi, proszę księdza, jakby to ona zeszła z mojego serca. Wydawało mi się, że robię dobrze, żeby jej pomóc, żeby być przy niej, bo ma teraz trudny czas, a z drugiej strony ten lęk przed tym, co by się stało, gdyby dowiedziała się o tym żona, prawda? Więc czasami pod takimi różnymi niby dobrymi pomocami drugiej osobie, że ja wydaje mi się jako mąż, że mam pomóc tej kobiecie, tej dziewczynie, nie widzę, jak bardzo się sercem zaangażowałem w tą pomoc. I czasami ta osoba trzecia może mieć więcej już mojego serca, czasu, zaangażowania niż relacja z moją żoną. Trzeba tutaj być bardzo, bardzo uważnym. Warto zadać sobie takie pytanie, czy ja więcej czerpię na przykład radości, szczęścia, z mojego hobby, zainteresowania, nie wiem, z mojej pracy może, niż z relacji z moim współmałżonkiem. Bo mogę na przykład więcej odczuwać przyjaźni, szczęścia, bliskości z moją pracą, z moim hobby, moim zainteresowaniami, ba, z moim telewizorem. Często mówię tak, że być może mężczyźni, którzy spędzają godziny przed telewizorem każdego wieczoru i oglądają telewizję do późna w nocy, czy siedzą na internecie, może jest coś, o czym ja nie wiedziałem. Mówiąc o tym, że mają budować przyjaźń, miłości ze swoją żoną, przecież miłość czy przyjaźń to czas, który poświęcam temu, który jest moim przyjacielem. Miłość to czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Jeśli mój telewizor każdego wieczoru ma kilka godzin dziennie mojej uwagi, a moja żona 15 minut, no to warto zapytać, kto tu jest prawdziwym moim przyjacielem. Może rzeczywiście ten mąż któregoś razu, nikt o tym nie wiedział, podszedł do swojego telewizora, położył prawą rękę na nim, zamknął oczy i powiedział, mój telewizorze, ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, aż że ci nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej wszyscy święci. I rzeczywiście ktoś patrząc z boku na tego męża mówi, jak on się przyjaźni z telewizorem, jaka to jest piękna miłość. Ile godzin dziennie daje swojego serca, swojej uwagi telewizorowi. Jak pięknie oni się kochają. Może ktoś tak zrobił, ale się tu wtrącam bez sensu, ale mówię tak troszeczkę prześmiewczo, z przymrużeniem oka, że czas, który poświęcam na budowanie przyjaźni w małżeństwie, ma kluczowe znaczenie. Czas ma kluczowe znaczenie. Ile czasu poświęcam każdego dnia, żeby budować przyjaźń z moim współmałżonkiem? O wiele więcej, no właśnie, energii mogę wkładać w pracę na przykład, niż w moje małżeństwo. Czasami, kiedy rozmawiam, czy nawet przygotowuję do spowiedzi świętej, czy rozmawiam z jakimś mężczyzną szczególnie, bo to tak mocno dotyczy mężczyzn, czy są leniwi na przykład, nie? Przerabiam z nimi 7 grzechów głównych, pytam o to, czy są leniwi. On mówi, księdza, absolutnie, ja leniwy? Ja jestem zapracowany, mówię, ja mam 3 firmy, mówię, przysiędzę, ja rano wstaję, przychodzę o 20 z pracy do domu. Mam 3 firmy, 1000 obowiązków, ja tu od rana do wieczora pracuję, raczej połowę rzeczy nie wyrabiam i ja mówię, ale ja nie o to pytam. Ja nie pytam o twój pracoholizm, tylko ja pytam, czy ty jesteś leniwy. Bo lenistwo jest nade wszystko fundamentalnie związane z tym, że nie chce mi się budować relacji. Relacji miłości, lenistwo w miłości. Prawda? Lenistwo w budowaniu miłości z Bogiem nade wszystko. Potem z moim współmałżonkiem, potem z moimi dziećmi w domu, nie? Pytam, ile, jak bardzo jesteś zaangażowany codziennie w budowanie relacji z Bogiem. Jak bardzo jesteś zaangażowany codziennie w budowanie relacji ze swoim współmałżonkiem, ze swoimi dziećmi. I tu wychodzi, czy jesteś leniwy, czy zaangażowany, nie? Czy dajesz z siebie wszystko. Lenistwo to jest jeden z fundamentalnych grzechów głównych. My go prawie w ogóle się nie spowiadamy, że jesteśmy leniwi w budowaniu miłości. Każdego dnia po prostu nam się nie chce. Prawda? Leniwi w budowaniu miłości. Czasami jest tak, że mam osoby, które poprawiają mi o wiele lepiej humor i nastrój niż mój mąż i moja żona. Warto zadać sobie to pytanie, nie? Czy ja zbudowałem na tyle przyjaźń z moim mężem, z moją żoną, nie tylko dlatego, że mogę się ze wszystkim z nim podzielić i po prostu przytulić moje serce do jego serca, ale czy też potrafię i chcę poprawić nastrój i humor mojej żonie, która jest moją najlepszą przyjaciółką, i mojemu mężowi, który jest moim najlepszym przyjacielem. Bo jeśli nie pracuję też nad tym, żeby poprawić po prostu taki zwykły, codzienny nastrój, jakimś żartem, humorem, a to, no właśnie, to też wymaga ode mnie zaangażowania, że ja chcę, żeby mój mąż był szczęśliwy. Ja chcę, żeby moja żona była szczęśliwa ze mną. W związku z tym chcę uatrakcyjnić chociażby naszą codzienną relację tym, że będę starał się poprawić ci humor, bo może dzisiaj miałeś trudny dzień, bo może było ciężko w pracy, bo może dzisiaj w domu dzieci dały ci mocno w kość. I chcę być przyjacielem najbliższym, który najpiękniej potrafi ci poprawić humor. Tu znowu może być tak, że przy na przykład osobie trzeciej mam zawsze fajny humor, bo chcę budować przyjaźń, bo chcę budować dobrą, fajną relację między nami. A przychodzę do domu na przykład i mój mąż widzi mnie humorzastą, nie dobrą, humorzastą. Moja żona widzi mnie jako kogoś, kto ma ciągle zły humor. Jak jest możliwe budowanie relacji przyjaźni z kimś, kto ma ciągle zły humor? A ma dobry humor z osobą trzecią, nie? Która nie jest współmałżonkiem. To też warto sobie zadać to pytanie. Czy ja naprawdę buduję przyjaźń, czy buduję nieprzyjaźń z moim współmałżonkiem? Czasami jest tak, że warto zadać sobie pytanie o to, czy moje zaangażowanie w przyjaźń jest równocześnie pokazaniem, że mój mąż, jako mój najlepszy i najbliższy przyjaciel, ma moją niepodzielną uwagę. Nie? Moja żona, jako moja przyjaciółka, ma moją niepodzielną uwagę. To bardzo często wychodzi w trakcie rozmowy. To znaczy, jeśli rozmawiam z moją żoną, czy rozmawiam z moim mężem, który jest moim najlepszym przyjacielem, która jest moją najlepszą przyjaciółką, to rzeczywiście całe moje zaangażowanie w słuchaniu jest skupione na nim, jest skupione na niej. To jest bardzo, bardzo ważne, bo jeśli ktoś naprawdę jest moim najbliższym przyjacielem, to on skupia całą moją uwagę. To ja chcę dać mu całą moją uwagę. Wtedy najpiękniej okazuję mu, że on jest moim najbliższym przyjacielem. Wiele takich właśnie ulubionych zajęć, które mam, moje pasje, zainteresowania. Czy jeszcze raz wracam do tego, bo to są może prozaiczne rzeczy, ale one pięknie pokazują, że ja chcę przyjaźnić się z moją żoną, z moim mężem, w tym, co daje mi dużo radości, właśnie w moich ulubionych zajęciach, sportach, hobby, zainteresowaniach. Czy chcę razem z moją żoną, chcę razem z moim mężem dzielić się tym szczęściem z tego, co mnie interesuje, co też utrakcyjnia moje życie. To są takie kilka takich ważnych punktów, które rozwinąłem, dotyczące właśnie budowania przyjaźni lub niestety niszczenia przyjaźni, które pokazują, jak bardzo jesteśmy blisko siebie, albo też jak niestety możemy być bardzo daleko obok siebie.
Księże Dominiku, ja sobie pozwolę tylko wtrącić z takim pytaniem, bo to, o czym ksiądz mówi, to jest rzeczywiście taka fundamentalna kwestia, nawet z takiej perspektywy spowiednika, z perspektywy konfesjonału miałem okazję tego doświadczyć, tylko szalenie ważne jest, i to jest chyba, wydaje mi się, najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby znaleźć ten moment, bo wiadomo, że kiedy małżeństwo u samego swojego początku staje razem, zamieszkuje razem, no po ślubie, te pierwsze lata, no to jest ta fascynacja wzajemna, to zakochanie i oni generalnie, mam wrażenie, nie zauważają pewnych rzeczy, tego momentu, no bo dobrze im się spędza, chwilę razem, zaczynają pracować, to wszystko gdzieś pojawia się, dziecko na przykład jedno, potem może drugie i gdzieś w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, kiedy my żeśmy się do siebie no właśnie przyzwyczaili w pewnym sensie i już, no tak jak ksiądz mówił, żeby dbać niby o tą atrakcyjność, no ale gdzieś przyzwyczajamy się do fizyczności tej drugiej osoby, przyzwyczajamy się do pewnych jej manier, czy do pewnych jej cech, nawet nie staramy się z nimi jakoś polemizować, czy walczyć. No i dochodzi w pewnym momencie do tego momentu, kiedy coś się łamie i nagle pojawia się właśnie to, o czym ksiądz przed chwilą mówił, czyli pojawia się to zniechęcenie, pojawia się to zgorzknienie, pojawia się jakaś taka wręcz niechęć do tej drugiej osoby. Jak wyczuć ten moment, kiedy już powinna mi się zapalić czerwona lampka?
Myślę, że tym pierwszym momentem jest to, kiedy gdzieś zaczynam dopuszczać już w sercu to, że mi się mój współmałżonek znudził. Że ja gdzieś patrząc na naszą relację, przy różnych sytuacjach w ciągu dnia przestaję tęsknić za moim współmałżonkiem. Tęsknota jest papierkiem lakmusowym miłości. Jeśli przestaję tęsknić, jeśli mogę wiele godzin przeżyć w ciągu dnia bez myśli o tym, a co teraz robi mój mąż, ciekawe co robi moja żona, jak ona się teraz czuje, co mój mąż teraz przeżywa, czy wszystko jest dobrze. To są te pierwsze momenty, które pokazują już, że no właśnie, ta przyjaźń umiera. Myślę, że niesłychanie ważne jest to, o czym mówi nam Apokalipsa w kontekście listu do Kościoła w Efezie, o czym mówi Jezus, żebyśmy wrócili do pierwszej miłości, czyli mamy w sobie tą umiejętność, a jeśli w jakiś sposób ona już nie jest nam bliska, czyli nie umiemy, nie potrafimy, tak? To zawsze możemy modlić się o to, aby Bóg na nowo otworzył nam serce na naszego współmałżonka. Wrócić do pierwszej miłości, czyli do tego, co było na początku, kiedy właśnie byliśmy tak wrażliwi na siebie, kiedy byliśmy tak kochający, widzący, słuchający, kiedy chcielibyśmy być bardzo atrakcyjni w tym zdobyciu serca współmałżonka. Przecież potrafimy to robić. Przecież znamy siebie sprzed 5, 10 czy 15 lat. Potrafiliśmy być tacy. A więc to nie jest to, że jesteśmy jacyś autystyczni okazywaniu miłości, która jest kreatywna, twórcza, która wymyśla tysiąc różnych sposobów, jak powiedzieć kocham cię dzisiaj. Potrafimy to robić. Problem polega na tym, że nam się nie chce. Nie chce i to jest najgorsze. Dopuściliśmy to, że nam się nie chce, czyli główny grzech, o którym mówiłem, grzech lenistwa. Pierwsza się z niego wyspowiadać, a potem piąty warunek spowiedzi świętej, zadośćuczynić, wynagrodzić. Czyli jak mogę teraz wynagrodzić mojemu mężowi, mojej żonie, że mi się nie chce, czy mi się nie chciało być atrakcyjnym w miłości dla mojego współmałżonka? I w jaki sposób teraz mogę zacząć budować przez drobne rzeczy? Wrócić do SMS-ów, które chcę każdego dnia po kilka czy kilkanaście razy wysyłać, do krótkich rozmów, które mogę wykonać przez telefon, a zdarzało mi się już, nie wiem, od kilku dni, że nie zadzwoniłem z pracy do mojej żony, do mojego męża, bo już nie czułem takiej potrzeby, bo już mi się nie chciało, bo mi się znudziło, bo nie mam takich pragnień w sercu, nie? Ja zauważam jedną rzecz bardzo, bardzo mocno, że to, w jaki sposób traktuję Boga na modlitwie i w relacji z Nim, jaki jestem, tak samo będę traktował drugiego człowieka. Znaczy, jak znudziłem się Bogiem na modlitwie, jak znudziłem się Bogiem w mojej relacji z Nim, tak samo przełożę to na drugiego człowieka. I zadaję sobie to pytanie, nie? Czy na przykład moja modlitwa, czy moje spotkanie z Bogiem jest nudne, czy jest atrakcyjne? Czy ja potrafię, czy mi się chce na modlitwie wyznać Bogu, że Go kocham, pokazać Mu, jak Go kocham, w inny sposób, w jakiś czas, niż ten zwyczajny i prozaiczny, nie? Czy ja teraz na przykład, nie wiem, jak odmawiam różaniec, czy teraz odmawiając pozdrowić Maryjo, czy ja kocham? Ja kocham. Czy ja mam świadomość, do kogo ja mówię? Że teraz Maryja patrzy na mnie. Czy to jest klepany paciorek, nie? Czy jak odmawiam brewiarz, nie? To jest odmówienie modlitwy. Bo można odmawiać modlitwy w taki sposób, że będę odmawiał spotkania się z Bogiem na modlitwie. Będę odmawiał Bogu spotkania się z sobą na modlitwie. Mogę tak całe życie odmawiać modlitwy. Czy zatrzymam się i powiem, halo, gdzie ty jesteś, Dominik? Gdzie jest twoje serce? Przecież Jezus jest teraz przy tobie, patrzy na ciebie. Słucha ciebie. Gdzie ty jesteś? I wracam i mówię, przepraszam, Jezu, chcę ci teraz powiedzieć, całym sercem kocham cię i całą moją uwagę skupię teraz tylko na tobie. Przepraszam, że gdzieś tam odpłynąłem, byłem wszędzie, tylko nie przy tobie. Prawda? I mogę w małżeństwie dokładnie to samo robić. Jestem na przykład, nie wiem, wychodzę z pracy do domu, siadam przed telewizorem, jem obiad i powiem, że to już druga godzina, kiedy siedzę przed telewizorem. I nagle mogę się zorientować, gdzie ja jestem. Przecież jestem mężem. Przecież ja się nie ożeniłem z telewizorem. Gdzie jest moja żona? Może jest teraz w kuchni. Stanę, podejdę do niej, przytulę ją, powiem, skarbie, jak się czujesz? Czy mogę ci w czymś pomóc? Wiesz, w ogóle chcę ci powiedzieć, że bardzo cię kocham. Tu nie chodzi o jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Chodzi o drobne gesty, które będę czynił, reflektując, kim jestem i co ja teraz robię. Czy jestem w tym miejscu, w którym powinienem być? I kiedy to będzie coraz częstsze, to będę zauważał, że atrakcyjność miłości nie polega wcale na tym, że ja będę teraz, nie wiem, mojej żonie organizował loty w kosmos, żeby ją zaskoczyć, ale mogę ją zaskoczyć podejściem i przytuleniem i pocałunkiem, powiedziałem, że kocham cię, w momencie, w którym ona się zupełnie nie spodziewa tego, bo może już przez wiele dni nigdy tego nie zrobiłem. Chodzi o drobne gesty, nie powrót do pierwszej miłości. Potrafię to zrobić.
W tym powrocie do pierwszej miłości jest też niesamowicie ważne chyba to odpowiedzenie sobie na pytanie, czy my się w ogóle znamy jako małżonkowie. Ja mam takie doświadczenie niesamowicie przykre, ale kiedy przyszła do mnie jedna pani jako do bardzo młodego księdza i mówi... Proszę ojca, ja przeżyłam dzisiaj coś, co mnie rozłożyło na łopatki całkowicie, ja nie wiem, co mam zrobić. Po prawie 40 latach małżeństwa dziś rano obudził się mąż obok mnie, popatrzył na mnie i powiedział, proszę pani, ja pani nie znam. Na początku myślałam, że to jest jakaś choroba czy coś, a on mówi, nie, ja ciebie nie znam, ja mieszkam z tobą prawie 40 lat i ja ciebie nie znam, nie wiem, kim jesteś. Historia, którą zaczęła opowiadać, poznali się w trakcie studiów, on studiował dalej, ona z racji tego, że zaszła w ciążę, została jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie, czwarte, ona się poświęciła dzieciom, on zarabiał, mówi, mieszkaliśmy razem, ale my od momentu studiów przestaliśmy spędzać ze sobą czas, przestaliśmy się poznawać, przestaliśmy się odkrywać. Ja wypełniałam obowiązki dobrej żony, on wypełniał obowiązki dobrego męża, ale żyliśmy obok siebie.
No właśnie, czyli nigdy nie zbudowali przyjaźni, prawda? Mm-hmm. przyjaźń to jest właśnie dzielenie się wszystkim, co przeżywamy, prawda? I w ten sposób się poznajemy. Kiedy chcę dzielić się z moim przyjacielem, z moją przyjaciółką, wszystkim, co mam w sercu. No to jest najlepsza droga do poznania. Masz pełny dostęp do mojego serca, otwiera moje serce na ciebie, możesz w nim zamieszkać, chcemy wszystko czynić razem. To słówko razem, nie? W przyjaźni jest niesłychanie ważne, nie? Czy ja chcę razem z moim mężem, z moją żoną przeżywać każdą chwilę dnia? Niekoniecznie fizycznie blisko siebie. Przyjaźnie mogą być niesamowite ludzi, którzy są wiele dni oddaleni od siebie fizycznie. A mogą tak żyć od rana do wieczora tym wszystkim, co przeżywają, czym się dzielą, o czym rozmawiają przez cały dzień, niż właśnie mieszkać fizycznie z kimś pod jednym dachem, a tak naprawdę być obok, nie? Być obok. Ja mam swój świat, ty masz swój świat. Twoje życie nie interesuje, mnie twoje też życie nie interesuje. I praktycznie jesteśmy lokatorami w domu, jak w hotelu, gdzie po prostu trzeba pewne rzeczy, obowiązki wykonać, żeby się nie pozabijać, żeby dalej funkcjonować, ale no właśnie, my się nie znamy, bo my nie chcemy dzielić się tym, co przeżywamy każdego dnia. Nie chcemy być razem z tym, co przeżywamy każdego dnia.
A jeszcze, jeżeli ten temat byśmy kontynuowali, to mam pytanie, jak popatrzymy na sytuację, w której małżonkowie, przeżywając kryzys, wychodzą z założenia, że tym, co nas połączy, czy tym, co nas gdzieś scali, to będzie chociażby dziecko?
O, dziecko, jeśli ma scalić, to ono jest owocem scalonego małżeństwa. Jeśli ma jeszcze bardziej scalić, to ono jest owocem scalonego małżeństwa. Czyli można powiedzieć tak, że dziecko, jeśli ma rozwinąć miłość małżeńską jeszcze bardziej, to dlatego, że jest owocem miłości małżeńskiej. Oczywiście są przypadki takie, że dziecko gdzieś tam scaliło małżonków na nowo. Ale znam o wiele więcej przypadków, gdzie dziecko jeszcze bardziej pokazało rozbicie jedności małżeńskiej, że tam jedności małżeńskiej nie było. Szczególnie wtedy, kiedy jeszcze dziecko powoduje to, że matka, szczególnie matka, będąc w kryzysie emocjonalnej bliskości ze swoim mężem, przerzuca wszystkie potrzeby i oczekiwania na dziecko. I dziecko staje się w sumie jej mężem. Czyli dziecko staje się całym jej światem. 24h na dobę żyje dzieckiem. A z mężem w tym momencie każdego dnia jedność małżeńska, bliskość małżeńska staje się coraz dalsza, dalsza i dalsza. Więc znam takie przypadki rzeczywiście, że dziecko scaliło małżeństwa, ale o wiele więcej przypadków znam takich, gdzie dziecko jeszcze bardziej pokazało kryzys bliskości małżeńskiej.
Księże Dominiku, bardzo gorąco dziękuję za ten czas. Już za chwilę oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Teraz zrobimy chwilę przerwy. Chyba, że coś jeszcze do dodania?
Nie. Już byśmy teraz czekali na pytania słuchaczy i razem budowali przyjaźń na łamach eteru Radia Maryja. Tak jest.
Biblia instrukcją szczęścia w małżeństwie to temat naszej dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców. Naszym gościem jest ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin, a ja zapraszam naszych radiosłuchaczy do współtworzenia naszej audycji. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie dwa numery telefonu 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Nie będę sam, nie będę sam, nie będę sam, choćby słońce zgasło, nie będę sam, choćby gwiazd zabrakło. Nie będę sam, choćby ziemia zalękniona i drżąca zgubiła gdzieś wszystkie drzewa, kwiaty. Nie będę sam, nie będę sam, nie będę sam, nie będę sam. Choćby wyschły wszystkie morza i rzeki, a ziemia rozpadła się na pół i okrąg nieba runął. Nie będę sam, nie będę sam, nie będę sam, bo jesteś ty odwieczny. Zawsze jesteś, byłeś i będziesz, bo jesteś ty, jesteś ty. Bo jesteś ty odwieczny, zawsze jesteś, byłeś i będziesz, bo jesteś ty, jesteś ty. Sam, choćby opuścił mnie mój ojciec i matka, nie będę sam, choć przyjaciele odwrócą się ode mnie. Nie będę sam, kiedy wrogowie staną przeciw mnie obozem. Nie będę sam, nie będę sam, bo jesteś ty odwieczny. Zawsze jesteś, byłeś i będziesz, bo jesteś ty, jesteś ty. Bo jesteś ty odwieczny, zawsze jesteś, byłeś i będziesz, bo jesteś ty, jesteś ty. Zawsze jesteś, byłeś i będziesz, bo jesteś ty, jesteś ty. Bo jesteś ty odwieczny, zawsze jesteś, byłeś i będziesz, bo jesteś ty, jesteś ty. A w tobie ja. A w tobie ja, w tobie ja, nie będę sam, nie będę sam.
Biblia, instrukcja szczęścia w małżeństwie to temat dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców, a naszym gościem jest ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Imre Węgier z Megen z Szwajcarii, kanton Lucern. Pozdrawiam gorąco ojca prowadzącego, redaktora i ojca Dominika Salezjanina ukochanego, który jest bardzo popularny we Szwajcarii dzięki audycjom przetłumaczonym na niemiecki. gratuluję i Bogu dziękuję za dobrą pracę. I teraz mam cztery krótkie punkty. Jedno, definicja mężczyzny, to jest jedno słowo. Odpowiedzialność. Bez tego mężczyzna jest geometrią, lecz atrapą. Drugi punkt, praktyczny. Trzeba mieć telefon ze wspólnym ID z żoną, żeby ona widziała wszystkie SMS-y, które ja piszę, których otrzymuję. Wszystkie SMS-y, żebym ja widział, co ona pisze, co ona otrzymuje, do kogo dzwoniła, kiedy, jak długo, do kogo ja dzwoniłem, które strony internetowe oglądałem, które ona oglądała. I w tym momencie pokus jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Trzecia sprawa. Musi być wspólna kasa małżeńska, bez żadnego ani grosza osobistego. Wszystko, co jest materialne, jest wspólne. I czwarta rada. Wróg znany jest dużo mniej groźny niż wróg nieznany. Pan Jezus powiedział, módlcie się za nieprzyjaciół i dobrze z nimi czyńcie. Więc choćby, jeżeli ktoś traktuje żartobliwie oczywiście swoją żonę za wroga, i tak ma obowiązek modlenia się do żony i robienia dobre dla żony. Bez tego, ile dostaje z powrotem ze względu na to, że to jest sakrament małżeństwa, a nie biznes. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Panie Imri, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy za te cztery rady. A ja odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Prosimy wyłączyć radio.
Ja odbieram kolejny telefon.
Halo?
Już można mówić?
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak ma Pani na imię?
Mam na imię Maria.
Witamy.
Z uwagą wysłuchałam tej audycji. No, czekałam chyba... Może i całe moje życie na taką audycję. Chcę tylko powiedzieć, że po prostu udało mi się wysłuchać, bo dzisiaj słyszę, że to jest trzecia część. Nie słuchałam dwóch pierwszych, ale temat wiedziałam już od rana i czekałam na tą audycję. Tak jak powiedziałam, mam na imię Maria. Jesteśmy... Już minęło ponad 40 po naszym ślubie. Mamy trójkę dzieci. Oczywiście już dorosłe, które założyły swoje rodziny. Nie mamy rozwodu, ale po prostu jesteśmy w separacji w takim układzie, że po prostu no, nie mieszkamy razem. Nie mieszkamy razem. Ze względu na wartości chrześcijańskie rozwód był dla mnie sprawą nie do pomyślenia. Nie byłabym w stanie tego przekroczyć. I pomimo wszystko nadal kocham swojego męża, ale właśnie fizycznie i te wszystkie codzienne sprawy po prostu stawały się coraz trudniejsze właśnie na nie do zniesienia, może tak powiem. I to wszystko dzisiaj zostało po prostu, jakby mówione do nas obojga, to wszystko się zgadza, co było właśnie, że po prostu... tak, właśnie bardzo przeżywałam to, że po prostu dokładnie tak było. Kiedy byliśmy gdziekolwiek razem, ja stałam na boku, mąż potrafił mnie zostawić. Zawsze go interesowały po prostu inne osoby, dla nich miał czas. Ja stałam na boku i czułam się bardzo źle. Na przyjęciach... gdzie można było po prostu, czy to na weselach u koleżanek, u kolegów, gdzie byliśmy po ślubie. Po prostu nie interesowało męża, że ja nie mam z kim zatańczyć. Mąż prosił po prostu kogoś innego, a ja taka chciałam, aż poprosił mnie ktoś. Łzy cisnęły się do oczu. Po prostu. Lub zaczynał mąż ze mną tańczyć i potrafił w trakcie tańca po prostu mnie zostawić, bo prosił kogoś innego i zostawiał mnie tak. I tak mnie zostawiał. No więc proszę sobie wyobrazić, co się działo po powrocie takiego przyjęcia, gdziekolwiek byliśmy, do domu między nami. No dla mnie było to poniżające. I tak po prostu takich sytuacji mogłabym wymieniać bardzo dużo. Nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy mąż by mi potrafił odpowiedzieć. Proszę, chciałabym tylko dzisiaj, mam okazję, to właśnie chciałam to na antenie powiedzieć, że po prostu niedługo trzeba było czekać po może 3-4 latach małżeństwa, dłużej nie, a może i prędzej. Po prostu mąż wychodził sobie w niedzielę, mąż nie szedł ze mną na spacer z wózeczkiem, z dziećmi absolutnie. Wychodził sobie w niedzielę i kiedy go pytałam, gdzie idzie, odpowiadał, to jest moja sprawa. Zaczęłam się zastanawiać po prostu, dlaczego w ogóle się żenił, jeśli to jest jego sprawa. Powiedziałam mu to prosto w oczy, ale nie wiem, czy nawet w ogóle chciał nawet tego słuchać po prostu. No, nawet nie usiadł, żeby słuchać i po prostu, bo wprost mu powiedziałam. Chociaż musiałam na to czekać, żeby nabrać takiej odwagi. Dziś zrobiłabym to prędzej. To po co ty się żeniłeś, jeśli teraz ty masz swoje sprawy? Dlaczego ty mi nie powiedziałeś tego, po prostu, że będziesz miał swoje sprawy, gdy po prostu zabiegałeś o mnie? Byłam bardzo młoda, 19 lat miałam, powiem jeszcze. Nie miałam 20 lat, kiedy urodziłam pierwszego syna w 81 roku. Nie było też łatwo, bo było to w stanie wojennym. Mąż nie przychodził wtedy, bo ja mieszkałam u rodziców, więc to nas jeszcze też dzieliło, bo miał inny meldunek. Przeżywałam to też głęboko. I do dziś po prostu nie potrafię. Nie wiem, kto by to potrafił w ogóle wyjaśnić właśnie, ale może ulży mi to, że powiem po prostu właśnie, że no jak można. Poczułam się oszukana, proszę księdza i proszę tutaj osób prowadzących. Po prostu ja poczułam się oszukana. Czy mąż miał takie zamiary przed ślubem? Nie wiem tego, bo nie potrafiłam siedzieć w jego sumieniu. Czy celowo już zostałam oszukana, bo wiedział, że będzie miał swoje sprawy, a po prostu
pani Mario
zgodził się na zawarcie związku małżeńskiego. I później takie właśnie mówię, odsyłanie mnie, nie tańczenie ze mną, nie wracanie razem do domu. Kiedy byliśmy na jakiejś imprezie, to po prostu mąż zawsze jeszcze zostawał. Zawsze musiał odprowadzić koleżankę.
Pani Mario,
wracałam sama do domu.
Pani Mario, mniej więcej wiemy o sytuacji, jak wyglądała. Pozwolimy księdzu Dominikowi skomentować, dobrze?
No i właśnie doprowadziło się do tego, że po prostu rozwodu nie wzięłam, ale już od kilku lat po prostu nie mieszkam. Jesteśmy w separacji.
Rozumiem. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękujemy za te słowa i prosimy księdza Dominika o odniesienie się do tych dwóch telefonów.
Tak. No musimy mieć świadomość tego, że budowanie przyjaźni jest tak samo ważne przed małżeństwem, jako w ogóle papierek lakmusowy tego, czy my nadajemy się do budowania przyjaźni małżeńskiej. Nie wiem, jak było w przypadku drugiej pani, która zadzwoniła, ale kiedy zbudowalibyście państwo piękną przyjaźń przedmałżeńską, to byście, myślę, że potrafili pokonać kryzysy, budując przyjaźń już małżeńską. Ale najczęściej jest tak, jak mówił też ojciec Wacław wcześniej, że my czujemy, że się kochamy przed małżeństwem, ale tak naprawdę siebie nie znamy. Czyli nie zbudowaliśmy przyjaźni przedmałżeńskiej, ponieważ, no właśnie, było tysiąc innych rzeczy, że funkcjonowaliśmy na wywyższeniu uczuć czy atrakcyjności tylko fizycznej, a nie zbudowaliśmy przyjaźni. Nie zbudowaliśmy związku, by się poznawać każdego dnia coraz bardziej. Więc tutaj to jest kluczowa sprawa w ogóle dla wszystkich, którzy nas słuchają, a którzy jeszcze nie są w związkach małżeńskich, którzy przygotowują się do małżeństwa, niesłychanie ważna rzecz. Czy ja przyjaźnię się z moim narzeczonym czy narzeczoną? Czy my zbudowaliśmy przyjaźń przedmałżeńską? Czy jesteśmy zdolni do zbudowania przyjaźni? Bo uczucia są szybciutko, na dzisiaj są takie, jutro będą takie. Wywyższanie uczuć w budowaniu związku jest jedną z najbardziej naiwnych po prostu strategii. Budowanie związku na wywyższaniu uczuć. Ja czuję, że kocham, ja czuję, ale czy rozum podpowiada, czy my się znamy, czy my pragniemy się poznawać, czy my naprawdę pragniemy dzielić się swoim sercem każdego dnia, czy my naprawdę cieszymy się z bycia razem i z przeżywania razem życia, z przeżywania razem wszystkiego, co dzieje się w naszych życiach. To jest bardzo ważne. Praktycznie rzecz biorąc, jeśli nie podejmujemy głębokich tematów przed małżeństwem, tematów, w których możemy głęboko kopać w naszych sercach, w sposoby naszego myślenia, wizji świata, Boga, relacji małżeńskiej, rodzinnej, nie wiem, wizji na spędzanie wolnego czasu, na właśnie przegadaniu, przepracowaniu różnych sytuacji, które są już z wielkim niepokojem obserwowane przez narzeczonego czy narzeczoną przed małżeństwem, reakcji, których byśmy się nie spodziewali, w ogóle zaangażowania Matki Bożej w budowanie relacji, co jest w ogóle niesamowicie fascynującym tematem, ponieważ jak zaangażujemy Maryję, to ona jako najbardziej troskliwa matka przede wszystkim postawi nas w prawdzie. Czyli jak zaangażujesz Maryję w przygotowanie do małżeństwa, to jedną z pierwszych rzeczy, którą możesz się spodziewać, to że ona będzie ci pokazywać prawdę o twoim narzeczonym. Będzie pokazywać twojemu narzeczonemu prawdę o tobie, jaka ty jesteś. I to będzie zbawienne dla was. Zbawienne dla was. Bo zobaczycie, że być może budowaliście na jakichś iluzorycznych w ogóle postawach wasze przygotowanie do małżeństwa. Ale to nie był już w tej fazie narzeczeństwa głęboki związek przyjaźni. Tylko jakieś wywyższanie uczuć, bo ja czuję, że jako kocham, to się ożenimy, nie? To weźmiemy ślub. No nie, tak nie. Tak nie. Abstrahując też od tego, że, i to jest coś, co obserwujemy bardzo mocno jako duszpasterze, że wszyscy się pchają do małżeństwa. Jest taka presja ugańskiego myślenia w naszym katolickim kraju, że wszyscy muszą żyć w małżeństwie. Każda kobieta musi mieć męża, każdy mężczyzna musi mieć żonę. A kto to powiedział? Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie w Ewangelii, między innymi o tym, że niezdolni do małżeństwa są tacy, których ludzie takimi uczynili. Są niezdolni do małżeństwa. Oczywiście dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale mówimy o sytuacji naturalnej. To znaczy niezdolni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. Czy na przykład bardzo często mamy ludzi pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin, gdzie nie nauczono ich kochać, nie nauczono, co to znaczy miłość. Nie nauczono ich na przykład z różnych rodzajów, nie wiem, dysfunkcji, patologii, przemocowych domów, autystycznych emocjonalnie relacji. I teraz na siłę się taki ktoś pcha do małżeństwa, albo na siłę bierzemy małżeństwo, sakrament małżeństwa z kimś, kto pochodzi z domu, w którym nie było miłości, nie nauczono tego przyszłego męża kochać. Co to znaczy kochać żonę? Nie nauczono tej dziewczyny, która ma być przyszłą żoną, co to znaczy kochać jako żona swojego męża. A bierzemy ślub, najczęściej wpadka wcześniej, tak, poczęcie dziecka, no to presja, żeby wziąć ślub. I potem robimy sobie dramatyczną przyszłość. Skutki i konsekwencje takich decyzji są dramatyczne i często na całe życie, ba, często na całą wieczność. To jest to pytanie, które często zadaję narzeczonym, pracując z nimi, przygotowując ich do małżeństwa. Czy ty jesteś zdolny do miłości w ogóle? Czy ty jesteś zdolna do miłości? W kontekście tematu naszego dzisiejszego, czy ty jesteś zdolny do przyjaźni, nie? Czy ty jesteś zdolna do przyjaźni? bo my możemy mieć piękne pragnienia małżeństwa, ale może się okazać, że jesteśmy niezdolni do miłości małżeńskiej, do miłości rodzinnej, bo nas ludzie takimi uczynili. Po prostu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, to Mateusz.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść księża redaktorze, szczęść Boże, księże Dominiku. Ja trafiłem do audycji troszkę później.
Można jeszcze raz imię, przepraszam, poznać?
Mateusz.
Witamy, panie Mateusz.
Witam. I mam pytanie dotyczące już samej końcówki audycji. Ksiądz mówił, że gdzieś tam jakby pojawia się sytuacja, gdzie relacja w małżeństwie się nie układa, pojawia się dziecko i to dziecko jakby nie poprawia sytuacji, tylko jakby ją jeszcze pogarsza i dziecko pełni rolę jakby męża. I pojawiło mi się takie pytanie dotyczące tego, jak to wpływa na to dziecko i jakie jest, czy są jakieś metody, czy sposoby, no wiadomo, na pewno są, na to, żeby jakby to dziecko uwolnić od tej toksycznej relacji, bo to jest wiadomo toksyczna relacja.
Panie Mateuszu, bardzo serdecznie dziękujemy za to pytanie. Księże Dominiku.
Tak, tu musimy podzielić życie rodzinne na pewne etapy. Wiadomo, że ten pierwszy etap, kiedy dziecko dopiero co się urodziło, ono wymaga 24-godzinnego całkowitego zaangażowania. Tak mamy, jak i taty. Przede wszystkim mamy w kontekście budowania właśnie tej bliskości emocjonalnej z dzieckiem, co jest naturalne, ale im szybciej dziecko przestanie być takim bożkiem w oczach mamy, czyli wypełniać 24 godziny całkowitego zaangażowania emocjonalnego przy dziecku, tym lepiej. Jak najszybciej. To znaczy? To znaczy, że naprawdę nic się nie stanie, jak przy dziecku przez kilka godzin będzie, nie wiem, teściowa i babcia z miłą chęcią się dzieckiem zajmie. Wcale nie musi być tak, że mama musi być 24 godziny przy dziecku, a te kilka godzin mąż z żoną mogą pójść, aby, nie wiem, na jakiś spacer, razem do kościoła, na modlitwę, do kina, do restauracji, po to, żeby troszeczkę odetchnąć w takim dobrym tego słowa znaczeniu od takiego całkowitego zaangażowania się w dziecko, aby budować własną relację małżeńską. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że Słowo Boże nigdy nie stawiało miłości do dziecka jako ważniejszej niż miłości do współmałżonka. Nigdy. To jest znowu nasze pogańskie myślenie. To jest nasze pogańskie myślenie, że dziecko jest ważniejsze od współmałżonka. Nigdy to nie było w Bożym zamiarze. Żadna matka nie składa przysięgi małżeńskiej swojemu dziecku. Prawda? Mój synku, moja córeczko, ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że cię nie opuszczasz do śmierci. Taką przysięgę, która jest wywyższona do rangi sakramentu, składa się tylko współmałżonkowi. I trzeba wspólnie rozmawiać w małżeństwie. Mówię szczególnie po tym pierwszym etapie takim, kiedy dziecko ma rok, dwa, w jaki sposób możemy odrywać tą pępowinę, chociaż na te kilka godzin, żeby mieć czas dla siebie. W jaki sposób budować jedność małżeńską w sytuacji takiej, jaka jest w tej chwili z naszym dzieckiem. Oczywiście czasami są takie sytuacje, że dziecko jest chore, że wiele miesięcy jest chore, że trzeba z tym dzieckiem jeździć od szpitala do szpitala. Ale to tym bardziej wymaga zaangażowania, rozmów, szukania pomysłów, żeby być razem, mąż i żona, w takiej sytuacji. Musimy po prostu być twórczy. Musi nam się chcieć i musimy mieć tą świadomość, że pomimo tego, że jest dziecko i dlatego, że jest dziecko, musimy zadbać jeszcze bardziej o naszą intymność małżeńską. To jest konieczne, konieczne. Kiedy organizowałem i organizuję cały czas rekolekcje dla małżeństw, bez dzieci, dla małżeństw, czasami stykam się z absurdalnymi sytuacjami, nie? Że na przykład małżonkowie, ale szczególnie matki, jakoś trudno im sobie wyobrazić, że ona teraz na kilka dni zostawi swoje dzieci. Teściowe, jaka ty jesteś matka wyrodna, że ty sobie gdzieś wyjeżdżasz ze swoim mężem i dzieci zostają same. No chwila. Chyba jakieś nieporozumienie jest, nie? Nie zostają same. Zostają z babcią, z dziadkiem, z ciocią, z wujkiem, z opiekunką. Rodzice muszą mieć czas dla siebie. Małżonkowie muszą mieć czas dla siebie. Czasami z niepokojem słucham różnego rodzaju kryzysowych relacji w małżeństwie. Ja pytam, kiedy ostatni raz pojechaliście sobie na kilka dni tylko razem? Bo przecież ale my mamy dzieci. Ja wie, ale co ma jedno z drugim wspólnego? No przecież my tylko z dziećmi jeździmy wszędzie. I na wakacje, i na każdy dzień wolny spędzamy, czy gdzieś jak wyjeżdżamy, tylko z dziećmi. Ale ja pytam o to, kiedy wy sami wyjechaliście? Ale przecież ale mamy dzieci. Ja mówię, no nie rozumiemy się. Ale to jest problem, nie? My mamy dzieci, czyli dzieci wypełniają czas rodziców 24, a na dobę 5, 10, 15 lat.
I nie ma co się później dziwić w takiej sytuacji, że młode małżeństwa boją się mieć dzieci, bo na dzieci patrzą z perspektywy uwiązania, obciążenia i niemożliwości realizowania własnych jakichś planów czy celów.
Dokładnie, dokładnie. No, tutaj musimy być bardzo konsekwentni. Najlepiej jak mamy kogoś doświadczonego, kto jest przy takim małżeństwie, przy takiej rodzinie, i potrafi w pewnym momencie powiedzieć, słuchajcie, was już nie ma. Wy się oddalacie od siebie. Dziecko całkowicie was pochłonęło. Czy ciebie, żono, nie? Matko. Wróćcie do siebie, bo widzimy, że jesteście coraz dalej od siebie. Warto mieć takiego przyjaciela rodziny, przyjaciela małżeństwa, który po prostu zobaczy to i będzie potrafił to wyartykułować i troszeczkę wstrząsnąć takim małżeństwem. Mhm.
Każdy ma chyba doświadczenie, może z tych starszych rodziców, którzy no, mimo wszystko pozostawiali dzieci w domu, nie bez opieki, nie lekkomyślnie, ale z takim przekonaniem, że jednak ktoś jest, kto się zatroszczy i byli w stanie gdzieś pójść razem właśnie oczywiście, do jakiejś restauracji, do znajomych, to życie swoje też budować i to właśnie, no tak jak ksiądz powiedział, utwierdzało małżeństwo, a nie wcale sprawiało, że to małżeństwo przeżywało kryzysy.
Tak. Poza tym jeszcze jedna taka dygresja, bardzo ważna. Dziecko najbardziej pięknie rozwija się w takiej zdrowej, fajnej wolności i szukaniu, i odzyskiwaniu, i budowaniu swojej tożsamości. Nie pod presją 24-godzinnego, że tak powiem, emocjonalnego zaangażowania rodziców, w takim toksycznym tego słowa znaczeniu, ale dziecko najlepiej rozwija się wtedy, kiedy widzi kochających się rodziców. Czuje się najbardziej bezpieczne, kiedy widzi kochających się rodziców.
Bardzo dziękuję. Odbiorę kolejny telefon od naszych słuchaczy. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zania Góra.
Witamy.
Ja bardzo dziękuję za tą audycję. Dlaczego? Dlatego, że tak się poukładało, że w dniu dzisiejszym razem z żoną obchodzimy 19 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, związku sakramentalnego zawartego przed Bogiem. I chciałem się podzielić takim, nie wiem, spostrzeżeniem, może świadectwem, że to bycie przyjaźni, o czym mówi ksiądz Dominik, to jest bardzo ważne. Otóż jesteśmy związkiem, w którym nie ma czegoś takiego jak awantur. Awantur cichych dni, głośniejszych dni, ale nie dlatego, że nie rozmawiamy, czy ja jako mężczyzna, nie wiem, wybieram telewizor, czy inne przyjemności tego świata, bo rozmawiamy z żoną, jesteśmy razem, ale świadomość tego, co wynika i z tych słów, które wynikają z przysięgi małżeńskiej. Dzisiaj całą rodziną odnowiliśmy w domu przyrzeczenia małżeńskie, odtwarzając na taśmie wideo naszą ceremonię ślubną. I po raz kolejny w dniu dzisiejszym zdałem sobie sprawę. Po pierwsze, słowa przysięgi małżeńskiej. To, że chcę być żoną, to, że świadomie żonę wybrałem, to, że przed zawarciem związku małżeńskiego też poruszaliśmy tematy związane i z Bogiem, i z codziennością, ale również zaprosiliśmy do tego nasze dzieci. Rozmawiając z dziećmi, wskazując dzieci, to jest babcia, to jest mama, ta mama już jest w domu pana, tamta babcia już jest w domu pana, tutaj jest ciocia, a tej cioci nie znam, a tą ciocię poznasz. Po prostu są z różnych części naszego kraju. Ale i również świadomość małżeństwa to jest też zdanie sobie sprawy z tego krzyża. Ja wręcz mówię, że ten krzyż codzienności to jest to jarzmo słodkie i brzemię lekkie. I dostrzeganie tych małych, wielkich spraw, jakie związane są, wynikają z obowiązania, przepraszam, z obowiązania małżeńskiego i wynikają z wspólnego związku i wychowania dzieci, przede wszystkim w wierze, to jest, nie jest to łatwe. Bosy nie stąpa po różach. Czasami trzeba dziecku klarować, czasami dziecko się zaprze, ale niemniej jednak tłumaczenie, rozmawianie i w łaskawości, tak z hymnu do miłości, łaskawości i cierpliwości tłumaczenie dziecku, nawet jeżeli to miałby być 1001 raz, że dlaczego tak, a nie inaczej. No i też, jeżeli pozwolicie, ojcowie, chciałem też podziękować mojej żonie jako tej strażniczce ogniska domowego za to, że jesteśmy razem i mamy nadzieję, ja wierzę w to, że wracając do pierwszej miłości, o której też ksiądz Dominik dzisiaj mówił, czyli odnajdujemy siebie. Tak patrzę na nasze zdjęcia sprzed 19 lat z dniu ślubu i zdjęcie wykonane 3 tygodnie temu. Cały czas dostrzegam, tutaj się posłużę sformułowaniem księdza Dominika, który z jednej z konferencji posłużył, że moja żona jest piękniejsza niż wszystkie diamenty i perły tego świata. Przechodzę na odbiór, szczęść Boże, Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Dzięki wielkie, Panie Konradzie, pozdrawiamy i odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Halo, szczęść Boże, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Aneta, na linii.
Witamy.
Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić księdza Dominika i ojca prowadzącego, dziękując za tą ważną bardzo audycję. Pozdrawiając także mamę, która też słucha, dziękując za dar wychowania. Chciałam bardzo podziękować ojcu Dominikowi, że rozpala miłość w nas do adoracji, do Matki Bożej, która nas, kobiety, uczy kobiecości. Przypomina właśnie też o tej miłości świętego Józefa i Matki Bożej w tak skromnych warunkach. Dziękując za przykład rodziny księdza Dominika, jego rodzeństwa. To, że kiedyś właśnie tak wiele osób miało mniej, a miało czas dla siebie i potrafiło się kochać. To także właśnie miałam w moim domu. Ten czas poświęcony, który jest bezcenny. Będąc świadkiem też, pracując za granicą właśnie, jak czasem pozornie ludzie jadą, żeby w domu było lepiej dla rodziny, ale tracą to, co najpiękniejsze, jak mężczyźni są słabi. Mówię o moich kolegach, których poznałam. Mówię też, apeluję do wielu właśnie też żon. Czasem mamy bardzo wiele, ale chcemy więcej, a mężczyźni także są słabi. Tęsknią się za rodziną, na początku walczą ze sobą. Ale jesteśmy właśnie ludźmi. I na to właśnie też bardzo chciałabym zwrócić uwagę, że w warto się cieszyć tymi sobą i docenić tego drugiego człowieka, który jest i to, co mamy. Czasem mniej, ale siebie, bo żeby tego co najcenniejsze nie stracić. A chciałam jeszcze tylko jeden bardzo ważny aspekt poruszyć, który mnie nie dotyczy, ale często jest tematem tabu, który też porusza często dr Jacek Pulikowski z Poznania. Odnośnie też przemocy fizycznej. Nie takiej celowej, która, nie wiem, ktoś kogoś uderzy, ale na przykład, kiedy mężczyzna podejdzie do kobiety pod wpływem alkoholu, nie są dzieci, jest rana i brak przebaczenia. I kobieta czasem ucieka w kościół, w różne sytuacje, gdzie można szukać pomocy, bo czasem mężczyźni myślą właśnie, że ksiądz konfesjonalny nie zrozumie tego, bo nie był na takim miejscu. Kobieta czasem ucieka w kościół, czuje się kimś lepszym, a nie zdając sobie sprawy, że jest naraża też i drugiego człowieka na incydentów i masturbację i różne sytuacje, swój związek, swoją miłość. A i często pojawiają się nałogi, jak właśnie alkohol. I znam właśnie parę, która 7 lat właśnie są w separacji, nie współżyją, trzecie dziecko stało się ważniejsze. I ktoś szuka rozwiązania, gdzie wzajemnie się miłują, szanują, nie kłócą. Ale są na granicy gdzieś na nowo też rozpadu. I wiem, że to nie jest... To jest nawet taki temat, który właśnie nie ma z kim porozmawiać, bo do domu przychodzi ksiądz. Są siostry zakonne, są wspólnoty, ktoś ucieka w kościół. Ale zabijają się właśnie też milczeniem, albo po prostu taką nawet może jakąś obojętnością, gdzie to małżeństwo coś szwankuje. Nie wchodzę w to, bo rozmawiałam nie z jednym kafanem. Wiem, że z jednej strony nie chciałam być obojętna, bo bałam się, że ktoś może sobie nawet coś zrobić, gdzieś w samotności, w depresję, w alkohol i tak dalej. I z drugiej strony dziękuję księdzu Dominikowi za ten przykład, gdzie nie należy pomagać tej osobie, tylko rzeczywiście oddać ten problem komuś. I widzę to, że jeśli mężczyzna, nawet mnie jako koleżankę, pyta o radę, a ja przekierowuję do kapłana, czyli do mężczyzny, a on z tego nie korzysta, to rzeczywiście staram się to ucinać, bo to też rzeczywiście naraża też mnie, bo ja nie jestem specjalistą, ale widzę, że do końca ktoś nie szuka pomocy, tylko znajdzie kolejną osobę, z którą na przykład kobiety, jak ksiądz Pawłykiewicz w tej pamięci powiedział, są litościwe i często bierzemy się na to.
Szuka utulenia. Pani tak, Aneto, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Oddamy
Bóg
za chwileczkę.
Zapłać miłego wieczoru.
Bóg zapłać, bardzo dziękujemy. Oddamy głos księdzu Dominikowi. Ja pragnę tylko jeszcze przypomnieć, bo na początku oczywiście zapomniałem. Na Facebooku, na profilu Audycja dla Małżonków i Rodziców, pod postem, w którym znajduje się zdjęcie księdza Dominika, można zamieszczać pytania czy refleksje swoje na temat również dzisiejszej audycji. A ja oddaję głos księdzu Dominikowi.
Tak, o ile upominam sobie, to pierwsze pytanie dotyczyło przemocy w małżeństwie, przemocy w rodzinie. No, musimy wiedzieć o tym, że przemoc powinna być od razu zgłaszana na policję. Tutaj nie można w żaden sposób ulegać przemocowcowi, dlatego że ta przemoc i agresja będzie rosła z każdym niezastopowanym aktem takiej przemocy. Czasami trzeba po prostu zareagować bardzo konkretnie, bardzo stanowczo, na policję założyć niebieską linię. Każda sytuacja zagrożenia taką przemocą jest zgłaszana na policję. Policja ma w obowiązku przyjechać, interweniować w każdej takiej sytuacji, a przynajmniej spisać delikwenta. To wszystko też potem może prowadzić do rozprawy sądowej, do zabrania też i możliwości praw rodzicielskich, czy nawet nie zbliżania się do żony, która jest ofiarą takiego przemocowca. To są bardzo ważne rzeczy. Musimy pamiętać o jednej sprawie, że to, co dzieje się w domu dla człowieka, który jest przemocowy, który jest bardzo często też manipulatorem i szantażystą emocjonalnym, największym lękiem jest to, że to wyjdzie poza dom, że ten sekret domowy że na przykład mąż znęca się nad żoną, wyjdzie poza ten dom i inni się o tym dowiedzą. Tego się często najbardziej boi. Więc ten lek może stać się też jednocześnie jego największą przegraną, bo właśnie odważnie stając w takiej sytuacji przemocowej, zgłaszając na policję, mówiąc o tym w rodzinie, mówiąc o tym najbliższym, że jestem tak traktowana, tak się nade mną znęca, tak mnie traktuje, ja się bardzo go boję, to wszystko powoduje to, że przemocowiec zaczyna reflektować swoje zachowanie, przynajmniej na pewien czas. Ten lęk przed tym, że wszyscy już wiedzą, jaki on jest, powoduje, że często zaczyna przyhamowywać ze swoimi agresywnymi zachowaniami. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, tym bardziej jak jeszcze dzieci są świadkami takich sytuacji przemocowych, gdzie mąż bije żonę, znęca się nad żoną, nie tylko przez fizyczne gesty, rękoczyny, ale też przez potworne wulgaryzmy, krzyki, wrzaski. No dzieci po prostu są destrukcyjnie rozwalone. Po takiej jednej akcji są nie do pozbierania. Jak to się dzieje dzień w dzień, czy tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok. To jest też tutaj ważna sprawa, żeby szczególnie żony uświadomiły sobie, że w takich sytuacjach należy jak najszybciej zdystansować się od krzywdziciela przemocowego. Wziąć dzieci, uciec z domu, zamieszkać gdzieś indziej, nie dawać adresu, odciąć na jakiś czas wszelką możliwość kontaktu, bo musi taka matka wiedzieć jedno, ona to robi przede wszystkim dla dzieci. Dzieci z domów przemocowych są w tragicznym starcie w życie dorosłe. Mają taki poziom lęku, taki poziom wstydu, taki poziom bycia bezwartościowym, że praktycznie są niezdolne, po ludzku niezdolne do stworzenia trwałych związków małżeńskich. Dla Boga wszystko jest możliwe i to jest oczywiste, że jak takie dziecko wejdzie w głęboką relację z Panem Bogiem, to Pan Bóg uzdrawia te wszystkie rany i nauczy kochać i egzorcyzmuje z tego lęku, winy, poczucia wstydu i tak dalej. Ale matka powinna chronić nade wszystko dzieci przed przymocowym krzywdzicielem, który jest w domu. To wymaga odwagi, to wymaga oczywiście zdecydowania, ale miłość pokonuje wszelki lęk. W tym wypadku właśnie miłość do dzieci.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Teresa z Podlasia.
Witamy.
Pozdrawiam bardzo ojca prowadzącego i księdza Dominika. Właśnie ja dzwonię z takim problemem. Jesteśmy małżeństwem ponad 40 lat. Okazało się, odkryłam, to zostało potwierdzone, że mój mąż jest gejem. Mamy trójkę dzieci. Dzieci już mają swoje rodziny. No, ale u dzieci też się nie układa. Syn się mieszka za granicą, się rozwiódł. Córka żyje bez ślubu. Ma dwójkę dzieci. Na temat religii nie mogę w ogóle rozmawiać. Ani z dziećmi, ani z wnukami raczej, bo córka jest oburzona. Jest mi bardzo ciężko, bardzo trudno. Rozchorowałam się przez tą sytuację 30 lat temu. Na początku mąż miał kochanki. Mąż się do tego nigdy nie przyznał i nie przyzna. Już 7 lat chodzę do psychologa. Korzystałam z rekolekcji zamkniętych, oczywiście sama. Ukończyłam kurs alfa. No i nie wiem. Mąż jest dobry dla dzieci, nie jest alkoholikiem. No ale dla mnie jest okropne. Jestem całe życie obwiniana. Żyjemy obok siebie. Są kłótnie. bezpodstawne. Mąż do mnie nie ma żadnych argumentów. O Jezu, się zacięłam, przepraszam. No i nie wiem, co mam dalej powiedzieć. Modlę się za męża wiele lat, za dzieci, należy do różańca za dzieci. No i tak, było tak ostatnio, że się wyprowadziłam do siostry. No ale wróciłam, bo zaczął mąż płakać, mąż przeszedł chorobę raka. No jestem jakoś taką, proszę ojca, taką dobrotliwą, no wszystkich mi szkoda. No i wróciłam, mieszka z nami teściowa. Jeszcze jak nie było teściowej, gdzieś od 15 lat, to jeszcze było od jako tako. Jak przyszła teściowa, zostałam odsunięta na bok, to było widać bardzo wyraźnie. Nie wiem, czy mówiłam, bo może się powtarzam. Mieszkamy w oddzielnych pokojach. Ja już jestem na emeryturze, zajmuję się chorymi ludźmi, dorabiam. Proszę Boga, żeby oddawać im całe swoje serce, całą swoją miłość, której nie mogłam dać swoim dzieciom, ponieważ przez chorobę. Moje dzieci też mają psychikę bardzo zrytą, że tak powiem. Mąż ma dobry kontakt z dziećmi. No ale to jest strasznie, to jest bardzo ciężkie dla męża i dla mnie. Mm-hmm. Próbowałam, będąc sama z nim w domu, porozmawiać. Mówię, słuchaj, może się otworzysz, może będzie dla ciebie lżej, dla mnie. No ale właśnie jeszcze jak wrócę, jak wróciłam od siostry tutaj do domu, to byliśmy w Częstochowie, babcia, mąż i ja. No i po wielu latach mąż poszedł do spowiedzi. No i ja byłam babcia i mąż. No, ale to chyba wraca wszystko z powrotem.
Mhm.
Nie wiem, ja już mówię do siebie. Ja przepraszam jeszcze. Mm-hmm. Ja mówię do męża. Nie chcę mu o tym wspominać. On wie o tym, że ja wiem. Ale nie, ja na ten temat, u mnie temat jest zamknięty, nie chcę go ranić, bo może sobie, tak jest nerwowy, bo może sobie życie odebrać. Jest bardzo mną manipulował, ale przez to, że chodzę do psychologa, ja sobie na to nie pozwalam. No, dziękuję bardzo i proszę o jakąś radę.
Pani może. Tereso,
tak?
Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo za ten telefon, taki bardzo osobisty. A księdza Dominika, prosimy o słowo.
Tak, no to są najczęściej, niestety, ale skutki i konsekwencje naszych wcześniejszych decyzji, nierozpoznanego powołania do małżeństwa. Czasami jest tak, że my naprawdę zbyt pochopnie podejmujemy decyzję o małżeństwie. Nie zbudowaliśmy właśnie tego, o czym mówiłem wcześniej, tej przyjaźni, która pokazuje, że jesteśmy zdolni do miłości, która jest przyjaźnią. Przyjaźnią, czyli że nie mamy sekretów przed sobą. W małżeństwie nie można mieć tajemnic, żyć podwójnym życiem, udawać kogoś, kim się nie jest. No bo prędzej czy później to jest bomba z opóźnionym zapłonem. To prędzej czy później wywali wszystko. Myślę też, że to osobista tragedia też pani męża. Być może domyślam się, jak pani mówi, że relacja z teściową, czyli z mamą męża, jest taka mocna, silna, że praktycznie została pani zepchnięta na bok. Być może właśnie, no jest to jeden z częstych powodów skłonności homoseksualnych, właśnie nieobecność ojca, czy bierny ojciec i wtedy dominująca matka, która opiekuje się synem w sposób taki właśnie bardzo toksyczny, autorytatywny, dominujący, no powoduje to, że mężczyzna, taki syn, szuka swojej męskości i próbuje znaleźć tą męskość, ponieważ ojca nie ma, ojciec jest nieobecny. szuka tego poczucia męskości u innych mężczyzn, no ale w taki właśnie sposób, ze skłonnościami homoseksualnymi. Często jest potem też inicjowany przez takich mężczyzn, homoseksualistów, i zaczyna męczyć się przez całe swoje życie, ponieważ z jednej strony ciągną go kobiety, ale z drugiej strony otworzyła się jakaś przestrzeń lęku i niepokoju po jakiejś na przykład inicjacji homoseksualnej, gdzie on zaczyna coraz bardziej szukać też spełnienia w takiej relacji. To jest z reguły bardzo wstydliwe dla takiego mężczyzny, więc on ukrywa to, nie mówi o tym, stara się robić wszystko, żeby nie zdradzić również tej orientacji, którą gdzieś głęboko w sobie przeżywa i być może nie może sobie z tym poradzić, i też większe napięcie w nim stwarza. To napięcie znowu eksploduje na relację małżeńską. Więc to jest oczywisty dramat, nie? To jest oczywisty dramat, ale uważam, że te dramaty wszystkie, im gorsze, tym właśnie dlatego, że od początku nie było szczerości budowania relacji małżeńskiej, nawet w kontekście takim rozmowy o tym, co najtrudniejsze, o tym, co najbardziej wstydliwe. Mówimy sobie szczerze wszystko. A jak się boimy, a jak mamy swoje sekrety i nie chcemy tego, no to świadczy o tym, że nie zbudowaliśmy przyjaźni w małżeństwie. Jeśli się boimy mówić o tym, co jest dla nas najtrudniejsze, najbardziej wstydliwe, to znaczy, że nie jesteśmy w przyjaźni. W związku z tym, no prędzej czy później ta bomba wybuchnie. Niestety coraz więcej jest takich sytuacji, gdzie dzieci w kontekście chociażby takiej skłonności homoseksualnej przychodzą ze szkoły do domu i w pewnym momencie oświadczają rodzicom, że ja kocham, mówi syn, kolegę z klasy, ja kocham koleżankę z klasy, mówi córka, to jest moja dziewczyna, to jest mój chłopak. I rodzice są zszokowani. No, w większości właśnie dlatego, że nie stworzyli przyjaźni z dziećmi. Najważniejsze była praca, pieniądze, wykształcenie. Dzieci od rana do wieczora zaangażowane we wszystkie możliwe rodzaje różnego typu takich różnych aktywności, które powodują to, że czasami dzieci są bardziej zmęczone i zapracowane i mają wypełniony dzień niż rodzice, ale brak relacji, brak przyjaźni pomiędzy rodzicem a dzieckiem. I dziecko zaczyna żyć w swoim świecie, obok świata rodziców, zaczyna mieć coraz więcej sekretów, coraz więcej tajemnic, nie dzieli się, więc to jest dla niego trudne, bo widzi, że mama czy tata po prostu nie mają czasu dla niego, że oni mają ważniejsze rzeczy niż moje problemy. No i w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że już nie mogą tego dłużej ukrywać, nie dają sobie z tym rady, to eksploduje na zewnątrz i potem jest wielki szok w domu. Ale no właśnie, cały czas wracamy do tego, że przyjaźń jest budowana na szczerości. Chcę przyjaźnić się, w związku z tym chcę być całkowicie szczery i chcę razem z tobą przeżywać nie tylko te piękne chwile, ale też te trudne dla mnie chwile. Chcę dzielić się tym, co mam w głębi serca, z czym sobie nie mogę poradzić. I wierzę, że mnie nie odrzucisz, że zrozumiesz, że weźmiesz za rękę, że przytulisz, że będziesz przy mnie, że dasz poczucie bezpieczeństwa. To jest bardzo, bardzo ważne. Także...
Księże Dominika, co możemy pani teraz się polecić na chwilę obecną, że tak powiem?
Nade wszystko modlitwę, która będzie modlitwą do Ducha Świętego, modlitwą do Matki Bożej, z prośbą o natchnienia na teraz, w jaki sposób ja mam postępować. Bo to są sytuacje nieschematyczne. To są sytuacje, w których bardzo często kompletnie nie wiemy, jak zareagować. Co powiedzieć? W jaki sposób się zachować? I tylko taka wrażliwość natchnienia Ducha Świętego pozwoli wyjść z takiego impasu. bardzo wiele małżeństw, czy bardzo wielu ludzi, z którymi też pracuję, staram się tutaj zwracać na to uwagę, że my czasami po ludzku już nie jesteśmy w stanie poradzić danym sytuacjom. Wyczerpały nam się pomysły. Dlatego potrzebujemy usłyszeć pomysł Ducha Świętego na rozwiązanie tej sytuacji na ten czas, na dzień dzisiejszy. I takie rozmodlenie w kierunku uświadomienia sobie też cierpienia męża, być może wieloletniego cierpienia męża, dramatu, który on przeżywa, nie mogąc sobie poradzić z tym, co dzieje się w jego psychice, w kontekście tego wszystkiego, tego stresu, którym latami żył, napięcia, które spowodowane jest tym, że kryłem jakąś tajemnicę przez wiele, wiele lat i ona teraz wyszła. Myślę, że dla pani tutaj bym się szczególnie modlił o głębokie doświadczenie miłości do męża, takiej miłości, jaką ma Jezus do pani męża. Danie poczucia bezpieczeństwa mężowi, że być może on sobie z tym nie radzi, to jest dla niego bardzo trudne, ale ja chcę być przy tobie właśnie szczególnie teraz. Chcę trzymać cię za rękę, możemy przez to razem przejść, nie odrzucę cię, nie wykopię cię z serca z obrzydzeniem, bo jesteś taki i taki. Nie, możesz liczyć na mnie, możesz ze wszystkim do mnie przyjść. Chcę być przy tobie, budować komunikaty poczucia bezpieczeństwa. Po to właśnie, żeby stworzyć tą przestrzeń, w której Jezus będzie mógł dotrzeć właśnie w takiej, a nie innej sytuacji do serca pani męża. Te sytuacje są dopuszczone właśnie dlatego, żeby w nich odnaleźć pomoc Bożą. Czasami musimy przejść trzęsienie ziemi w naszym życiu, czy w naszej relacji. Czasami musimy odkryć czasami najbardziej tragiczne i najmroczniejsze sekrety naszej relacji, żeby Bóg mógł wyciągnąć to wszystko na zewnątrz, na światło dzienne i rozpocząć proces uzdrowienia. Więc w tym pozornym przekleństwie może Bóg przygotować już niesamowite błogosławieństwo. Kwestia jest tylko taka, żeby samemu pochopnie nie postępować według ludzkiej logiki i naszych emocji, tylko pozwolić działać Duchowi Świętemu. A ta przestrzeń działania Ducha Świętego może być tylko odczytana przez miłość, którą jeszcze bardziej okażemy i bliskość temu, który ma takie problemy.
Księże Dominiku, dwa pytania z Facebooka, które się pojawiły. Pierwsze od pani Doni. Co ksiądz uważa na temat posiadania osobnych kont przez małżonków?
Uważam, że kwestie finansowe dzisiaj w szczególny sposób pokazują, czy my naprawdę ufamy współmałżonkowi, czy też nie. Bo jeśli nie ufamy, będziemy mieli rozdzielność kont, czyli gdzieś tam z tyłu głowy mówię, nie ufam ci. Mogą różne rzeczy się zadziać potem w naszym małżeństwie. Lepiej mieć rozdzielność majątkową, ale gdzieś z tyłu ja tobie nie ufam. Ja tobie nie ufam. Plus tym w ogóle pytanie, czy ja powinienem wchodzić w związek małżeński, który jest najwyższym stopniem miłości, przyjaźni, jeśli ja nie ufam, że gdzieś z tyłu głowy jest lęk, że mogę zostać tak czy tak potraktowany. Nie ma sensu wchodzić w związek małżeński, jeśli nie ma wzajemnego, głębokiego zaufania. A tutaj te pieniądze, kwestia finansowa jest też takim papierkiem lakmusowym, na ile sobie ufamy.
I drugie pytanie od pani Izabeli. Wspomniał ksiądz, że małżonkowie powinni spędzać razem czas bez dzieci. A co zrobić, kiedy współmałżonek nie chce spędzać sam na sam czasu, nie widzi takiej potrzeby?
Myślę, że tutaj cały czas lecimy dwutorowo. W tych wszystkich sytuacjach trudnych lecimy dwutorowo. Czyli jeśli mi się wyczerpały po ludzku możliwości wpłynięcia na współmałżonka, to angażuję całe niebo poprzez modlitwę, oddaję małżonka Matce Bożej, Duchowi Świętemu, samego siebie oddaję Matce Bożej, Duchowi Świętemu i zaczynam wsłuchiwać się w głos Boży, w pomysły Boże na rozwiązanie tej sytuacji. Te pomysły mogą być najróżniejsze. Czasami przychodzą tak irracjonalne, że wydaje się, że nie mają nic wspólnego z naszą logiką. Przypominam sobie sytuację, jak opisywała mi pewna kobieta kryzys w małżeństwie, który osiągnął już taki stopień, że praktycznie małżonkowie, mieszkając razem, w ogóle do siebie nie odzywali się. Wyszły po prostu takiej zdrady małżonka. Ona totalnie zamknęła serce na niego, ale mieszkali razem. I on próbował na różne sposoby dojść z przeproszeniem, z pragnieniem pojednania się, że ona była nieugięta. I zaczął się modlić. I proszę sobie wyobrazić, że mówi, jak mogę mojej żonie powiedzieć, że ja naprawdę przepraszam i że ją kocham i że już nie chcę, tak? I przyszła taka myśl przy porannej toalecie, że kiedy on mył zęby, to po prostu mówi, to ja nałożę też pastę na szczotkę mojej żony. I po prostu robił to każdego dnia i wychodził do pracy. Żona wchodziła po nim do łazienki i za każdym razem widziała już tą pastę na szczotce. Trwało to kilka miesięcy każdego dnia i to ją zaczęło przekonywać, że on naprawdę chce trwale się zmieniać, że to nie jest jakiś słomiany zapał, to nie są kolejne obietnice składane w nieskończoność, które nigdy nie zostały spełnione, że on naprawdę chce i trwa to już kilka miesięcy, taki zwykły gest. I to ją ostatecznie przekonało, żeby wrócić do niego, tworzyć swoje serce, gdzie są szczęśliwym małżeństwem. Taki zwykły, wydaje się kompletnie absurdalny pomysł, ale on przyszedł temu człowiekowi, temu mężowi na modlitwie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Więc czasami jest tak, że warto w tych sytuacjach, kiedy nam się wydaje coś beznadziejne, że już ja już wyczerpałam wszystkie pomysły, wejść w głęboką ciszę modlitwy i powiedzieć, Maryjo, Ty mi podpowiedz, jak dojść do serca mojego męża. Ty mi podpowiedz, w jaki sposób mogę wpłynąć na niego. Ty wpłyń na niego. Pokaż mi pomysł jakiś, żeby zbliżyć się o te dwa kroki bliżej do serca mojego męża, żeby, no właśnie, czasami będzie też tak, że Matka Boża pokaże, żono kochana, to w tobie jest problem. Ty zmień to, to i to, a zmieni się twój mąż. A zmieni się twój mąż. I nagle okaże się, że to ja nie zauważałam, to jak bardzo być może toksycznie, inwazyjnie, dyktatorsko, autorytatywnie nalegam na wiele rzeczy u mojego męża, a wystarczy po prostu odpuścić i dać możliwość działania w sercu męża Matce Bożej Duchowi Świętemu. Czasami mam to wrażenie takie, że żony za bardzo chcą zdobyć swojego męża. Przecież to mąż powinien zdobywać swoją żonę. To nie może być tak, że mężczyzna, on jest zdobywcą, w głębi swojego serca jest zdobywcą i czasami żony za bardzo lękowo, toksycznie wręcz ściskają tą relację z mężem. On się coraz bardziej zaczyna dusić i odsuwać od żony. Ale to właśnie dlatego, że ona po ludzku chce go zatrzymać, po ludzku chce na niego wpłynąć. I za każdym razem mam wrażenie takie w takich sytuacjach często, że żony bardzo mocno naciskają, żeby mąż coś zrobił, szczególnie w tej kwestii religijnej. A mąż tym bardziej się zamyka i wycofuje. Pan Jezus zawsze był tym, który daje wolność z relacją. Jeśli chcesz, nic nie musisz. Jeśli chcesz. A więc wsłuchujmy się w głos Ducha Świętego, zróbmy dwa kroki do tyłu, pozwólmy działać Matce Bożej. Pozwólmy, żeby ona pokazała nam prawdę o nas, nie tylko o mężu, ale też o mnie. Bo może ja tutaj robię wiele rzeczy nie tak i to ja muszę się zmienić, a wtedy zmieni się mąż.
Dzięki wielkie. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Halo.
Tak, szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i księdza Dominika. Nie słuchałem audycji.
Jak ma pan na imię?
Antoni ze Szczecina.
Witamy.
Nie słuchałem od początku audycji, ale włączyłem się, bo już w zasadzie szedłem spać, włączyłem radio jeszcze i słyszę księdza Dominika, a to z tej racji, że moja żona, jeżeli użyć takiego kolokwializmu, jest fanką niesamowitą księdza, wysłuchuje i nagrania jak powtarza i wsłuchuje się, co by to tam.
Panie Antoni, tylko prosimy, że tak powiem, do rzeczy, bo nam malutko czasu zostało.
To tak, w skrócie trudno, bo jesteśmy 60 bez mała lat po ślubie, a od 30 lat psują się relacje do tego stopnia, że teraz już praktycznie jesteśmy, tak jak tutaj ktoś powiedział, obok siebie. No, moja żona się zaczęła bardzo modlić, zaniedbując swoje podstawowe obowiązki stanu, o co mam pretensje. Ona twierdzi, że to jest najlepsza droga. Czyli tak, obiadu nie robi. Teraz są wnuki, to mówi, że wnuki mają swoich rodziców, to mogą się nimi zająć. Ja się zajmuję wnukami, jak dzieci potrzebują, bo tam rodzice, wiadomo, w pracy. Ona jeździ po jakichś różnych tam modlitwach, gdzie się tylko da. Kiedyś mnie tam wywoziła po Polsce, bo jak objawienia jakieś tam były, to tu, to tam. Trafiliśmy kiedyś do Zamościa. Zaprowadziła mnie do takiego domu, gdzie jak wszedłem, to chciałem się przewrócić, bo bałagan niesamowity, ale małżeństwo się modli razem w tym bałaganie. No jak tu jest, jak oni się modlą tak pięknie. Ja, ona zachwycona, ja byłem przerażony. I to, ten Zamość, jak to, ja, to jest taki synonim, powiem, jest u mnie teraz. Domu. I trudno mi jej to wytłumaczyć. Ja się nie mogę z tym pogodzić. Ona się spowiada z nie swoich grzechów, tylko z moich, opowiada rzeczy, że ja tam zdradzam, Bóg wie co, a ja po prostu nie mogę ścierpieć tego, co ona czyni. Czyli uważa, że należy, ja mogę sobie, masz rączki postrzątaj, masz rączki ugotuj, masz rączki zrób. Ja ugotuję, ona wie, owszem. Ja posprzątam, jest wszystko fajnie. I jak jest, no a do tego jeszcze mamy, ponieważ na emeryturze jestem, pracowałem za granicą, no to mamy jeszcze jakiś tam interesik, z którego teraz są jakieś pieniądze. Ona tylko z tego korzysta, założyła sobie swoje konto, powiedziała, że jej się to należy. No i jest, proszę ojca i proszę księdza, tak jak jest, więc... No, trudno nam dojść do porozumienia, mimo takiego stażu. Trójka dzieci, już bardzo dorosłych, no, nie wszystkie, dwójka z nich wie, że jest u nas już taki rozdźwięk. Najstarszy jeszcze może tego nie wyczuwa. Natomiast mnie to, ta sytuacja bardzo ciąży. Nie możemy się dogadać w żaden sposób. Mm-hmm. A ponieważ dzwonię tylko dlatego, że właśnie ona jest, no, wysłuchuje, jest apodyktycznie, proszę ojca, jak coś chce słuchać, to potrafi do 12. Jak chce spać o 9, to wyłączy radio, telewizor, światło, zgasi. Mówi, tam masz pokój, idź sobie, słuchaj, ja potrzebuję spać. A jak słucha między innymi księdza Dominika, to tak, że ja jestem w drugim pokoju i na cały głos wszyscy mogą słyszeć, bo to jest ważna rzecz. Owszem, ważna, ale nie o północy. Także
rozumiemy. Rozumiemy pana, panie Antoni, oddamy głos księdzu Dominikowi, dobrze? Żeby skomentował tę sytuację. Bóg zapłać, pozdrawiam. Życzymy dużo sił. Księże Dominiku.
Tak, zawsze jeśli chodzi o kwestie diagnozy małżeńskiej, to nigdy nie odważam się na podstawie jednego głosu diagnozować jakość małżeństwa, bo to zawsze wina jest po dwóch stronach, mniejsza, większa, ale zawsze jest po dwóch stronach i czasami jak się słucha wersji żony, a potem się słucha wersji męża, to zupełnie coś innego. nam się wyświetla o tym małżeństwie. Ale my musimy mieć świadomość, no, że bardzo często kryzysy małżeństwa są spowodowane skutkami i konsekwencjami naszych wyborów wcześniejszych. I wracam do tego, co jest tematem głównym naszej dzisiejszej audycji, że nie zbudowaliśmy przyjaźni małżeńskiej. Być może pan, który, jak sam pan wspomina, był za granicą, ciężko, będąc za granicą dłuższy czas, budować relacje przyjaźni z żoną każdego dnia. No jest to prawie niemożliwe. No, statystyki pokazały nam w ostatnich latach, że zdecydowana większość małżeństw, która rozpadła się, to gdzie jedna ze stron wyjechała za granicę do pracy. No nie ma szans. Nie ma szans na budowanie przyjaźni, jeśli pieniądze są najważniejsze. Nie, no, nie ma szans. Albo razem wyjeżdżamy, albo nie rozstajemy się na dłuższy czas, bo to jest po prostu zabójstwo dla małżeństwa. To raz. Dwa, jeśli chodzi o pana żonę, no jeden z najbardziej charakterystycznych błędów dotyczących tego, że ucieczka od problemów w relacji małżeńskiej jest ucieczką w stronę jakiejś toksycznej duchowości. Ucieczką od domowych obowiązków, ucieczką do kościoła. Czyli ja będę stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, ale poprzez zewnętrzne obowiązki religijne. A przecież postawienie Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu ma być ukazane w relacjach domowych, w relacjach małżeńskich, w relacjach rodzinnych. Właśnie przez to, że Jezus jest dla mnie najważniejszy, to chcę pokazać mojemu mężowi i moim dzieciom, jak bardzo Jezus kocha i mojego męża, i moje dzieci. I wracam do tego, co najważniejsze. Miłość, definicja miłości, to czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Więc jeśli kocham, no to adekwatnie pokazuje to przez czas, który spędzam z moim mężem każdego dnia. Czas, który spędzam z moją żoną każdego dnia, jeśli kocham. Prawda? Bardzo często my codzienność naszą przerzucamy na religijność. Czyli na przykład uważam, że bycie w związku polega na tym, żeby wypełnić swoje obowiązki. Odwieźć dzieci, przywieźć dzieci, zrobić im kanapki, zapłacić rachunki, pojechać na zakupy, zapewnić byt rodzinie i tak dalej. Ale to jest tylko jakiś promil miłości. Wykonywanie swoich obowiązków, nie każdego dnia. Jeszcze raz, miłość to jest przyjaźń, to jest czas, który przeżywam z tym, kogo kocham. To jest miłość, to jest przyjaźń. I teraz ja to mogę przerzucić w sposób nieuświadomiony na życie religijne. Czyli ja będę kochać Pana Jezusa poprzez to, że zaliczę wszystkie rekolekcje, jakie są możliwe w Polsce. Że będę angażować się w każdy ruch i wspólnotę, która jest przy Kościele. Czyli zewnętrzne aktywności. One wcale nie świadczą o tym, że ja kocham Pana Jezusa i stawiam Go na pierwszym miejscu, bo jestem zaangażowana we wszystkie rekolekcje, wszystkie aktywności w Kościele. Absolutnie. To, że ja kocham, to pokazuje przez czas, który chcę spędzać z tym, kogo kocham. Nie przez zewnętrzne aktywności, ale przez wewnętrzne budowanie przyjaźni, tak? Pana żona, ukazując, że Jezus jest dla niej najważniejszy, pokazuje to, przeżywając intymność z Nim w głębi swojego serca. 24 ha na dobę. I ta miłość do Jezusa powinna wprost emanować też na Pana męża i na Wasze dzieci. Prawda? Czyli przeżywam relację z Jezusem w moim sercu. On jest pierwszy, najważniejszy. Nieustannie jestem z Nim w głębi mojego serca. I w tym momencie mam pragnienie, siłę, by kochać mojego męża, czyli przeżywać z Nim, dzielić się z Nim Jezusem, który jest we mnie. Dawać Mu swój czas, dawać Mu swoją bliskość. To budowanie bliskości jest absolutnie kluczowe. Absolutnie kluczowe. Ono pewnie, że wyraża się też w obowiązkach domowych. No, rzeczywiście ciężko byłoby zaniedbując obowiązki domowe, sprzątanie, nie wiem, gotowanie, czy jakiekolwiek podstawowe obowiązki w domu, równocześnie mówić, że bardzo kocham, jeśli mój dom jest zaniedbany, jest w bałaganie, w brudzie i tak dalej, i mówić, że ja kocham Boga i kocham mojego męża i kocham moje dzieci. No nie.
Księże Dominiku, no niestety, ale musimy tu postawić kropkę. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że nie ostatnia, że jeszcze tych części będzie więcej i na antenie Radia Maryja się usłyszymy.
Tak, ja tylko jeszcze tylko dodam to, co jest bardzo ważne dla mnie, że w kontekście pomagania małżeństwom nigdy nie można wsłuchiwać się tylko w jedną stronę. Małżeństwo to są dwie osoby i dopiero kiedy dwie osoby wyrażą swoje zdanie na temat relacji małżeńskiej, tego, co dzieje się w domu, dlaczego tak się dzieje i tak dalej, dopiero wtedy można postawić jakąś sensowną diagnozę.
Bardzo dziękuję. Biblia instrukcją szczęścia i małżeństwa. W małżeństwie to był temat naszej dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców, a naszym gościem był ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. Bardzo gorąco i serdecznie Państwu dziękuję.
Audycja dla małżonków i rodziców.